Otwieram 47. budżetową sesję Rady Miasta Poznania, zwołaną na dzień dzisiejszy. W ten sposób zrealizowałem punkt pierwszy porządku obrad. Przystępujemy do punktu drugiego. Komunikaty. Czy w punkcie komunikaty ktoś z Państwa chciałby jakiś komunikat przedstawić? Ja Państwa chciałbym poinformować w tym miejscu, że na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję panów radnych Mariusza Wiśniewskiego i Macieja Zawieję. Jednego z kolegów zapraszam do stołu.
Co po zabierać? Ja nie wiem, o co chodzi pani tylko.
Czy jeszcze ktoś w punkcie komunikaty chciałby zabrać głos? Chciałbym jeszcze Państwu przypomnieć, że drogą internetową otrzymali Państwo komunikat z postserwisu o zakazie parkowania samochodów na dziedzińcu urzędu i na parkingu przy ulicy Za Bramką w dniach od 25 grudnia do 28 grudnia. Wiąże się to z wizytą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej w Poznaniu w związku z 90. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego i uroczystościami, które będą się odbywały w najbliższą sobotę. Nie widzę dalszych zgłoszeń w tym punkcie, a zatem przystępujemy do punktu trzeciego. Oświadczenia. Przed dzisiejszą sesją chęć wygłoszenia oświadczenia złożyli panowie radni Antoni Szczuciński i Wojciech Wośkowiak. I w tej kolejności proszę panów o zabranie głosu.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowne panie i panowie radni, szanowni goście. Otrzymaliśmy niedawno informację o tym, że zabytkowe centrum miasta Poznania uznane zostało za pomnik historii. Ponieważ miałem przyjemność z tego miejsca 10 lat temu wnosić w tej kwestii stosowne propozycje, dzisiaj chciałbym podkreślić ten fakt i zaproponować panu prezydentowi i państwu radnym kolejne działanie związane z promocją miasta Poznania i z uznaniem jego historycznej roli. Szanowni Państwo, na liście światowego dziedzictwa UNESCO znajduje się 13 zabytkowych zespołów z Polski. W tym historyczne centrum miasta Krakowa, który został wpisany w roku 1978, historyczne centrum Warszawy, wpisane w roku 1980, Stare Miasto Zamościa, wpis z 92 roku, średniowieczne miasto Toruń, wpis z 1997 roku. To są historyczne centra polskich miast wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO. Porównując walory zabytkowe Ostrowa Tumskiego i Starego Miasta w Poznaniu z podobnymi walorami warszawskiej starówki, mogę śmiało stwierdzić, że nic nie stoi na przeszkodzie teraz, kiedy zostaliśmy uznani za pomnik historii w tej historycznej części miasta Poznania, by taki wniosek przygotować. Przypomnę, że na tej liście światowego dziedzictwa z Polski są także Wieliczka, Puszcza Białowieska, Oświęcim, chodzi o niemiecki obóz koncentracyjny, także Malbork, Kalwaria Zebrzydowska, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, Kościoły Drewniane Południowej Małopolski, Park Murzakowski, Łęknica i Bad Muskał oraz ostatni wpis, rok 2006, Wrocław, Hala Stulecia. Wnoszę, panie prezydencie, panie i panowie radni, by miasto Poznań przygotowało wniosek w sprawie wpisania na światową listę dziedzictwa UNESCO obszaru staromiejskiego i Ostrowa Tumskiego. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. I pan radny Wojciech Wośkowiak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni, szanowni państwo. W dniu wczorajszym w poznańskiej Farze pod przewodnictwem jego ekscelencji księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego odprawiona została msza święta w intencji miasta. Podczas tej Eucharystii ksiądz arcybiskup przekazał za pośrednictwem poznańskich harcerzy już po raz kolejny betlejemskie światełko pokoju. Akcja ta od kilku lat odbywa się na terenie, można powiedzieć, całej Europy. Aktywnie biorą w niej udział poznańscy harcerze. Panie przewodniczący, miałem wczoraj przyjemność odebrać to światełko jako przedstawiciel Rady Miasta i w dniu dzisiejszym, takim myślę poniekąd symbolicznym, kiedy debatujemy o przyszłości tego miasta, przyjmując najważniejszy dokument w roku, jakim jest budżet, chciałbym to światełko pokoju na ręce pana przewodniczącego przekazać, aby mogło nam podczas tych dzisiejszych obrad towarzyszyć, aby było światełkiem pokoju, ale może i poniekąd spokoju. Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję serdecznie. To dobry znak. Myślę, że to będzie dobre miejsce dla światełka betlejemskiego. Natomiast prosiłbym pana radnego o pomoc w tym, żeby dopilnować, żeby ono nie zgasło. Dziękuję bardzo. To były oświadczenia, które państwo zechcieli dzisiaj wygłosić. Oba dotyczyły spraw miłych. Miejmy nadzieję, że to pewien prognostyk dla dzisiejszej sesji również. Jest. Zamykam punkt trzeci porządku obrad. Oświadczenia. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Jest to projekt uchwały 675/08 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku. Ten projekt przedstawi pani skarbnik, tak? Nie, pan dyrektor Teissner. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Projekt tej uchwały dotyczy ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2008 roku. Taką możliwość przewiduje ustawa o finansach publicznych w artykule 191 ustęp 2. Proszę państwa, w tym wykazie zostały podane nazwy zadań, wartości wydatku, który nie wygasa z końcem 2008 roku oraz ostateczny termin wydatkowania środków. Wartość ta wynosi 120 036 675 zł i jest to wartość wraz z autopoprawką, którą w tej chwili wręczę panu przewodniczącemu.
Ja już ją chyba nawet mam. Tak? Chyba, że to jest kolejna.
Nie, to jest ta, która dotyczy dwóch zadań wcześniej ujętych już w projekcie uchwały. Pierwsze zadanie to jest zwiększenie wartości na zadaniu budowa dworca autobusowego na osiedlu Jana III Sobieskiego do kwoty 45 tysięcy, a druga dotyczy zwiększenia kwoty na zadaniu modernizacja budynku miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej do kwoty 229 430 zł. Tu była sytuacja taka, że przedłużają się terminy związane z odbiorem tych prac, wcześniej przewidziane na połowę grudnia, nie doszły do skutku, w związku z czym w tym roku odbiór jest już niemożliwy, a tym bardziej dokonanie płatności. Prosiłbym państwa o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały wraz z autopoprawką. Tą autopoprawkę wraz z aktualnym wykazem macie państwo wszyscy w systemie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przedstawię Państwu opinię komisji. I tak, Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej nie miała posiedzenia w okresie między 9 a 22 grudnia, a ten projekt uchwały wpłynął do nas 11 grudnia, w związku z tym nie miała możliwości zaopiniowania. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego głosowała 7 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące i wydała opinię pozytywną. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, opinia pozytywna. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, opinia pozytywna. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, opinia pozytywna. To są wszystkie opinie komisji. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby te opinie uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Czy we własnym imieniu ktoś chciałby z Państwa zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały i przystąpimy do drugiego czytania. Sprzeciwu nie ma. A zatem zamykam pierwsze czytanie, a w drugim, właśnie otwartym czytaniu, możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały wraz z przedstawioną autopoprawką. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 675/08 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Pan radny Wojciech Majchrzycki jeszcze nie? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Czy możemy mieć pewność, że to wszystko będzie dzisiaj sprawnie działało? Bo to nie jest metoda, żeby przekładać karty do sąsiednich czytników. A to już chyba trzecią sesję działa w ten sposób. Zamykam punkt 4 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 5. Projekt uchwały 644/08 w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2009. Jest to zgodnie z naszą procedurą uchwalania budżetu trzecie czytanie projektu uchwały. Oddaję głos panu prezydentowi.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ponieważ jest to trzecie czytanie, ja już nie będę wracał jakby do konstrukcji budżetu, filozofii. Ta została omówiona w pierwszym czytaniu. Pozwolę się skupić przede wszystkim na przebiegu debaty nad budżetem między pierwszym a trzecim czytaniem. W tej debacie zostało zgłoszonych blisko 200 poprawek na prawie 200 milionów złotych. Być może te liczby nie są w pełni precyzyjne, ponieważ znaczna część poprawek była taka sama albo bardzo do siebie zbliżona, w związku z tym obie te kwoty pewnie mogłyby być trochę niższe, no, ale formalnie tak to wyglądało. Myślę, że to jest dość spora liczba poprawek i spora kwota, szczególnie jeśli porównamy to z wieloma innymi miastami. Prawda jest taka, że większość poprawek odnosiła się do rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej. Jednym słowem, w moim odczuciu, szanowni państwo radni, uznali, że ta rezerwa inwestycyjna nie jest konieczna na tym etapie uchwalania budżetu do stworzenia, że należy ją rozdysponować już w momencie przyjmowania budżetu. Ja do tego wniosku się przychyliłem i ta rezerwa w mojej autopoprawce została w całości podzielona. Wszakże tylko na propozycje, które państwo składaliście w ramach swoich poprawek. Ponadto w toku debaty za istotny element do podjęcia uznałem rozpoczęcie prac nad projektowaniem odwodnienia Doliny Bogdanki. Tak naprawdę z odwodnieniem tego fragmentu miasta Poza tym, że oczywiście mamy dzisiaj już problem z funkcjonowaniem Bogdanki jako kolektora odwodnieniowego. Wiemy, że dzisiaj część mieszkańców ma z tego tytułu określone kłopoty w momencie, kiedy ten kolektor jest przesilony, to tak naprawdę nie mamy możliwości ulokowania żadnych inwestycji, dla których Dolina Bogdanki byłaby odbiornikiem ścieków deszczowych. Dlatego poza wnioskami, które Państwo radni zgłosiliście, proponuję przyjąć w budżecie również autopoprawkę na rozpoczęcie prac projektowych nad zaprojektowaniem nowego odwodnienia Doliny Bogdanki, które skończyłyby się te prace projektowe w 2010 roku, ale umożliwiłyby ewentualnie rozważanie kilku inwestycji, które Państwo zgłaszaliście w toku debaty budżetowej. Przede wszystkim możliwość budowy ulicy Świętego Wawrzyńca. To jest jeden z pierwotnych warunków. Także fragmentu w ulicy Dąbrowskiego, przedłużeniem trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego do Alei Polskiej i tak naprawdę całego kompleksu zwanego Bramą Zachodnią w Alei Polskiej, a także pewnych lokalnych problemów, które są w okolicach Sołacza, dalej także Strzeszyna. W związku z tym wydaje się, że ze względów strategicznych ta propozycja jest bardzo istotna. Drugą autopoprawkę wychodzącą poza poprawki istotną, ale myślę, że także wynikającą wprost z debaty budżetowej, jest autopoprawka związana z przyspieszeniem przekazania środków policji na inwestycje. Tak naprawdę wiemy, że te środki są związane z przejmowanym przez nas obiektem Kina Olimpia. Jakby te środki byłyby przekazane w ciągu 2 lat, a nie w ciągu 3 lat, tak jak proponowaliśmy. Takiej formalnego wniosku nie było, ale to się pojawiło w debacie na Komisji Bezpieczeństwa. Pani skarbnik za chwilę jeszcze przedstawi parę szczególnych, tak powiem, takich drobniejszych autopoprawek wychodzących poza zakres złożonych przez Państwa wniosków. One wynikają z pewnych wydarzeń, które się w ciągu ostatniego miesiąca wydarzyły, z pewnych informacji, które mamy. Przede wszystkim będą się odnosiły do podzielenia rezerwy na środki unijne, tak zwane miękkie, ponieważ właśnie dotyczą one kilku projektów miękkich unijnych. Proszę Państwa, ja chciałbym już w tej chwili z tego miejsca podziękować za debatę budżetową. Myślę, że tak naprawdę z roku na rok ta debata staje się coraz bardziej merytoryczna i dotyczy istotnych problemów rozwojowych miasta. Przekłada się ta debata oczywiście także na wieloletni plan inwestycyjny. Przyjęta w tym roku zasada wieloletniego planu inwestycyjnego, który jest w pełni zbilansowany z wieloletnim planem finansowym, myślę, że z jednej strony nakłada na nas większą dyscyplinę planowania, co jest dobre, ale z drugiej strony będzie lepiej obrazowała tak naprawdę nasze zamiary w stosunku do inwestycji miejskich, co także oznacza, że będziemy wieloletni plan inwestycyjny częściej zmieniać. Musimy się przygotować do tego, że w trakcie najbliższego roku będzie on kilkakrotnie zmieniany i nowa wersja planu inwestycyjnego, tą, którą przyjmiemy za rok, będzie tak naprawdę prostą kontynuacją przyjętych rozwiązań w tym roku. Myślę, że to dobrze. Ja pozwolę sobie nie omawiać, panie przewodniczący, wszystkich poprawek, które państwo zgłosiliście, ani także tych, które zostały przeze mnie przyjęte jako autopoprawki, dlatego że radni uzyskali to w materiałach pisemnych. Myślę, że jest to tak naprawdę łatwiejsze do procedowania, kiedy te rzeczy są zapisane. Także jeszcze poproszę panią skarbnik o krótką prezentację przede wszystkim autopoprawek.
Dziękuję, panie prezydencie. I to jest druga autopoprawka, tak? Bo ja rozumiem, że otrzymujemy od pana prezydenta dwie autopoprawki. Jedną dotyczącą rozważenia poprawek zgłoszonych przez radnych i drugą, którą teraz przedstawi pani skarbnik, dotyczącą innych zmian, które wynikły w ciągu...
Tak, to wszystko zawarte jest w tym dokumencie, który przekazałam panu przewodniczącemu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiam Wysokiej Radzie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2009 rok. Projekt budżetu był prezentowany Państwu w trakcie pierwszego czytania w dniu 18 listopada, następnie na posiedzeniach Komisji Merytorycznej, a więc nie będę się w tej chwili poprawki zagłębiała w ten dokument. Treść autopoprawki została Państwu doręczona w dniu dzisiejszym, przekazana w systemie internetowym. Aby Państwu ułatwić poruszanie się po autopoprawce, tradycyjnie przygotowaliśmy dodatkowe zestawienie zmian. W naszej ocenie pozwoli ono Państwu szybciej zorientować się w zakresie przyjętych poprawek, jak i źródeł ich finansowania. Autopoprawka sama została podzielona na trzy części, część A, B i C. W części A zostały opisane poprawki wnioskowane przez Państwo na etapie prac nad projektem budżetu i uwzględnione przez Pana Prezydenta. W części B zostały zapisane inne pozycje proponowane dodatkowo przez prezydenta, które prezydent zgłaszał. I ich przyjęcie umożliwi przede wszystkim realizację zadań w 2009 roku bez zbędnej zwłoki. Część C natomiast obejmuje zmiany dotyczące planów finansowych samorządów pomocniczych. Dodam, że wszystkie poprawki zawarte zarówno w części A, B i C nie wpływają na wynik budżetu. Wszystkie zgłoszone poprawki.
Przepraszam bardzo, pani skarbnik, bo ja mam wrażenie, że pani mówi, a nikt nie jest tym zainteresowany we wszystkich możliwych ławach tutaj. Chciałbym poprosić państwa, żeby umożliwić pani skarbnik przekazać te informacje. Myślę, że one są istotne.
Wszystkie zgłoszone poprawki, a było ich 196, w tym do projektu budżetu 181 poprawek zostało zgłoszonych, 15 dotyczyło wieloletniego planu inwestycyjnego. Łącznie poprawki do projektu budżetu zamykały się kwotą ponad 179 milionów 15 tysięcy. Oczywiście wiele poprawek się powtarzało, jak również miało różne źródła finansowania. Wszystkie zgłoszone przez Państwa poprawki były szczegółowo analizowane. Ich liczba, jak i bardzo różny zakres świadczy o, jak różne są potrzeby miasta z punktu widzenia społeczności lokalnych. Około 60% zgłoszonych poprawek nie zostało uwzględnionych, między innymi ze względu na koszty ich realizacji, jak i trwały skutek dla budżetu miasta w latach następnych. W trakcie omawiania wieloletniego planu finansowego zwracaliśmy Państwu uwagę, że dalsze zwiększanie wydatków i w efekcie deficytu budżetu miasta może być, a w zasadzie jest niebezpieczne i tak naprawdę niewykonalne. Nie możemy dzisiaj nie zauważyć tego, że przed nami dość niepewna sytuacja społeczno-gospodarcza wywołana światowym kryzysem finansowym, jak również, że spowolnienie polskiej gospodarki stało się niejako faktem, co zresztą ostatnio potwierdził GUS, podając dane za październik 2008 roku. Istotne jest również to, że na dzisiaj nie potrafimy ocenić, na ile spowolnienie gospodarcze, jak i również obniżenie stawek podatkowych od 2009 roku zrewiduje in minus nasze dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc nasze główne źródło dochodów. Nie możemy również zapominać, że przed nami inne zobowiązania, mianowicie wynikające z przygotowania miasta do Euro 2012, jak i również tego, że nadal chcemy aplikować o środki Unii Europejskiej. Stąd tak duża liczba wniosków mimo wszystko nie została uwzględniona. O źródłach finansowania, do których Państwo najczęściej sięgaliście, mówił Pan Prezydent. Ja tylko dodam, że realizacja wszystkich wniosków skutkowałaby wzrostem deficytu ponad 100 milionów złotych, co, jak wiemy, jest niemożliwe, chociażby ze względu na przekroczenie ustawowych wskaźników zadłużenia. O tym, jak kształtują się już w tej chwili wskaźniki zadłużenia, mówiłam Państwu w trakcie prezentacji wieloletniego planu finansowego. Z zapisów zawartych w autopoprawce wynika, że prezydent uwzględnił 78 wniosków zgłoszonych w trakcie prac nad budżetem, plus dodatkowo wprowadził nowe zadanie, to jest nowa Bogdanka. Ja już nie będę mówiła o tym zadaniu, ponieważ wspominał o nim Pan Prezydent. Tak, w ramach poprawek Prezydent Miasta uwzględnił 21 zadań bieżących, co wyczerpuje 38 poprawek na łączną kwotę 6 milionów 390 tysięcy. Nie będę również mówiła, nie będę omawiała zadań, które zostały uwzględnione, ponieważ będą jeszcze one omawiane podczas głosowania. Natomiast w ramach zgłoszonych zadań majątkowych prezydent uwzględnił 26 zadań, co wyczerpuje 39 poprawek. I dla zbilansowania, żeby Państwu się wszystko zgadzało, wprowadził jedno nowe zadanie, Nowa Bogdanka, o którym już mówił Pan Prezydent i ja również wspominałam. Wartość uwzględnionych zmian zadań majątkowych zamyka się kwotą 39 950 000, a źródłem pokrycia zwiększonych wydatków majątkowych są środki zapisane w pozycji rezerwa celowa na realizację projektów i zadań inwestycyjnych. Jak Państwo pamiętacie, jest to kwota 40 milionów złotych, a stan rezerwy po zmianach zaproponowanych wynosi zero. Jeżeli chodzi o zadania majątkowe, ja i też w tej chwili nie będę szczegółowo omawiała, będziecie Państwo mieli okazję się z nimi zapoznać jeszcze w trakcie dzisiejszych prac nad budżetem. Omówię teraz zmiany zawarte w części B autopoprawki. W drodze autopoprawki prezydent proponuje wprowadzić zadanie, którego celem jest opracowanie dokumentacji studialnej zagospodarowania terenów inwestycyjnych na obszarze Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo-Żegrze. I na to zadanie proponuje zapisać w budżecie na przyszły rok kwotę 300 tysięcy złotych. W związku z rezygnacją jednego z partnerów projektu Open Civitis, aby nie stracić dotychczasowego dofinansowania, proponuje się zwiększyć udział miasta w finansowaniu tego projektu o kwotę 10 253 zł. Również zwiększenia o 24 628 zł wymaga projekt unijny Gospodarka Kreatywna poza największymi miastami w Europie Interreg IWIS. Również jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Zwiększone wydatki na omówione przeze mnie trzy zadania dodatkowe prezydent proponuje sfinansować w drodze zmniejszenia rezerwy celowej zaplanowanej właśnie na przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej i tu zmniejszamy w wyniku tych trzech zadań, wprowadzenia tych trzech zadań tą rezerwę o kwotę ponad 334 tysiące złotych. Poza tym w tej części znalazły się jeszcze dwie inne zmiany. Dotyczą one przeniesienia wydatków pomiędzy zadaniami i tak o 125 tysięcy złotych zmniejsza się wydatki na zadanie majątkowe pod nazwą System Gospodarki Odpadami. Tą kwotę przenosi się do wydatków bieżących z przeznaczeniem na finansowanie modyfikacji ostatecznego studium wykonalności dla przedsięwzięcia pod nazwą System Gospodarki Odpadami. Dalej o kwotę 1 500 000 prezydent proponuje zmniejszyć środki zaplanowane na zadanie majątkowe pod nazwą Modernizacja HWS Arena. Plan po zmianie wynosiłby 1 800 000 i kwotę tą prezydent proponuje przeznaczyć na zadanie majątkowe pod nazwą Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem. Plan zadania, jest to nowe zadanie, a więc plan wynosi 1 500 000, wyniesie 1 500 000. Natomiast w części C wprowadzone zostały zmiany dotyczą planu finansowego samorządów pomocniczych. Polegają one na tym, że o 84 tysiące złotych zwiększa się zadania majątkowe dla jednostek pomocniczych. I te zwiększone wydatki proponuje się sfinansować po pierwsze w drodze umniejszenia wydatków bieżących dla samorządów pomocniczych oraz w drodze zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 50 235 zł. Kwota ta zwiększy stan tej rezerwy po rozliczeniu roku 2008, a więc po absolutorium. Autopoprawka wymagała wprowadzenia zmian w załącznikach. Załączniki te zostały wymienione w jej treści. Ja ich w tej chwili nie będę przetaczała. I na koniec, proszę Państwa, już kilka slajdów podsumowujących zmiany wprowadzone w autopoprawce. Jak już Państwu wspominałam, zmiany zawarte w części A autopoprawki, a więc opisującej wnioski uwzględnione przez prezydenta, wywołują skutek zero do budżetu. Zwiększone o 50 tysięcy wydatki bieżące zostały pokryte w drodze zmniejszenia rezerw bieżących i zmniejszenia o 50 tysięcy rezerwy na wydatki inwestycyjne. Poproszę dalej. Kolejny slajd przedstawia Państwu źródła finansowania zmian zapisanych w części A autopoprawki. Jak wynika z tego slajdu, źródłem finansowania dodatkowych wydatków są środki w wysokości 40 milionów złotych. Była to rezerwa w projekcie budżetu miasta inwestycyjna. Innym źródłem finansowania poprawek jest zmniejszenie o 4 miliony 340 tysięcy pozycji rezerwy ogólnej. Rezerwa, jak przypominacie sobie Państwo, w projekcie budżetu zapisana jest na kwotę 11 milionów złotych. Celem sfinansowania innych poprawek o 2 miliony złotych zmniejszono rezerwę celową na przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dwa zadania znalazły finansowanie w drodze zmniejszenia innych wydatków bieżących i dotyczy to kwoty 100 tysięcy złotych przeznaczonej na dodatkowe patrole w policji. To zadanie jest finansowane w ramach funduszu alkoholowego i 60 tysięcy złotych zostało przeniesione z Urzędu Miasta do Biura Rady Miasta na finansowanie dodatkowego etatu radcy prawnego w tym biurze. Dalej mamy zmiany. Ten slajd przedstawia zmiany wprowadzone w części B i C autopoprawki. I tutaj, jak widzimy, one również mają skutek zerowy do budżetu. Zmiany zostały dokonane tylko i wyłącznie w obszarze wydatków bieżących i majątkowych na plus wydatków bieżących. Proszę dalej. Szanowni Państwo, wysokość rezerw po zmianach przedstawia się następująco. Ja zawsze mówię, że rezerwy to swego rodzaju poduszki finansowe, które pozwalają nam bezpiecznie lądować w sytuacjach nieprzewidzianych. Przede wszystkim chronią nasz budżet przed deficytem, a w sytuacjach kryzysowych pozwalają na zachowanie płynności finansowej. Stan rezerw, jak już powiedziałam, przedstawia się następująco. Rezerwa ogólna została zmniejszona do kwoty 6 milionów 609 tysięcy. 60 razy jako źródło finansowania poprawek była zgłaszana rezerwa na inwestycje. Ona została w całości wyczerpana w projekcie budżetu. Po autopoprawce ta rezerwa wynosi zero. Jeżeli chodzi o rezerwę na projekty unijne, została ona również zmniejszona z kwoty 5 milionów do kwoty 2 miliony 665 tysięcy. Zmiany w wyniku zmian wprowadzonych w drodze autopoprawki, jeżeli chodzi o wynik budżetu, te zmiany nie spowodowały wzrostu deficytu. Nie zmniejszyliśmy dochodów. Jedynie dokonane zmiany zostały dokonane w obszarze wydatków. Wydatki bieżące zostały zwiększone o 90 tysięcy. Oczywiście to od razu wpływa na nadwyżkę operacyjną zarówno netto i brutto, a więc taki wskaźnik, który niejako informuje o naszych możliwościach finansowych. I oczywiście ta zmiana została dokonana kosztem zmniejszenia o 90 tysięcy wydatków majątkowych. Jak widać, nie dokonaliśmy żadnych zmian, jeżeli chodzi o dochody majątkowe i jeżeli chodzi o finansowanie deficytu. Na koniec dodam, że projekt budżetu miasta na 2009 rok. Uzyskał pozytywną opinię regionalną, Regionalnej Izby Obrachunkowej. Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła również pozytywną opinię na temat prognozy kwoty długu miasta Poznania, jak również pozytywną opinię na temat możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta w 2009 roku. Ja dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. A więc uzyskaliśmy informację od pana prezydenta i pani skarbnik na temat autopoprawek przedstawionych przez prezydenta w Wysokiej Radzie. W tej chwili przedstawię państwu opinie, które uzyskaliśmy, czyli opinie komisji, a wcześniej opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Wpłynęły 3 opinie Regionalnej Komisji Obrachunkowej. Wpłynęły one 15 grudnia bieżącego roku i wszystkie one zostały przekazane państwu radnym za pośrednictwem naszej witryny internetowej. I tak, jest to opinia numer 54/15/952 z dnia 12 grudnia w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu miasta Poznania na rok 2009. Jest to opinia pozytywna. Opinia z dnia 5 grudnia w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Poznania. Jest to opinia pozytywna. I również z 5 grudnia opinia w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozu kwoty długu miasta Poznania, również opinia pozytywna. Ponieważ one zostały dostarczone państwu radnym, sądzę, że nie ma potrzeby, żeby w pełni uzasadnienia odczytywać, bo rozumiem, że państwo radni się z nimi zapoznali. Ponadto opinie Komisji Rady Miasta. Komisja Polityki Przestrzennej, głosując 5 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się, wydała opinię pozytywną. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, w zakresie merytorycznym komisji, 3 głosy za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące, opinia pozytywna. Jednocześnie przyjęła też stanowisko nazwane stanowiskiem okołobudżetowym, które brzmi: środki finansowe przewidziane na drogi, a uwolnione w wyniku przetargów lub zadań, które wypadły, powinny zostać na zadaniach związanych z ulicami lokalnymi. I to stanowisko zostało przyjęte w głosowaniu 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji, 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, opinia pozytywna. Komisja Oświaty i Wychowania przedstawiła do projektu budżetu poprawki, które do opinii są załączone, a które państwo radni znają, ponieważ zostały zgłoszone i były omawiane w drugim czytaniu na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. To są poprawki dotyczące termomodernizacji szkoły podstawowej nr 9, dotyczące badań okulistycznych i stomatologicznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, budowa przedszkola przy ulicy Wergiliusza oraz budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną dla rejonu Umultowa. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia również przekazała poprawki do projektu budżetu, a mianowicie dotyczące adaptacji pomieszczeń i prowadzenia dziennej placówki wsparcia dla seniorów przy ulicy Grabowej, utrzymania ciągłości finansowania organizacji pozarządowych ze środków PFRON, partycypacji miasta Poznania w partnerskim programie utworzenia zakładu aktywizacji zawodowej, utworzenia Centrum Rehabilitacji Dziecięcej i Profilaktyki niepełnosprawności u dzieci, przesiewowych badań okulistycznych i stomatologicznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zakup laparoskopu dla ZOZ-u Poznań Stare Miasto, kompleksowa modernizacja budynków przy ulicy Mogileńskiej, oraz modernizacja nowego obiektu dla filii w Owińskach. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego również przekazała poprawki do budżetu, mianowicie dotyczące realizacji programu Bezpieczne Miasto, dotyczące ochrony porządku publicznego na terenie miasta Poznania, dotyczące realizacji programu Bezpieczne Miasto, kolejna poprawka, zarządzania drogami publicznymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi i wewnętrznymi na terenie miasta i dotycząca konserwacji i utrzymania zieleni w parkach i źrenicach miejskich, planowania i prowadzenia inwestycji, modernizacji oraz remontów obiektów zieleni miejskiej. Komisja Kultury i Nauki przedstawiła również poprawki, o których pewnie dzisiaj będzie mowa, mianowicie dotyczące konkursu dramaturgicznego Metafory Rzeczywistości w Teatrze Polskim, realizacji projektów koncertowych i edukacyjnych przez chór chłopięcy, gromadzenia i opracowania zbiorów, remontów w Muzeum Archeologicznym, remontu w Szkole Muzycznej drugiego stopnia przy ulicy Solnej, wspieranie i inspirowanie rozwoju kulturalnego miasta w ramach tak zwanej pozostałej działalności, wspieranie i inspirowanie rozwoju kulturalnego miasta w ramach konkursu dla instytucji kultury w Poznaniu, wydanie przez Wydawnictwo Miejskie książki i płyty z piosenkami o Poznaniu, Muzeum Archeologiczne, Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim, przyspieszenie zadań z lat 2009-2011 i zrealizowanie ich w roku 2009. Zespół Szkół nr 4 Łejery, przesunięcie realizacji inwestycji z lat 2012-2013 na lata 2009-2010. Remont i konserwacja zabytkowej Baszty Armatniej. Przygotowanie koncepcji lokalizacji makiety Twierdzy Poznań. I Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki, która przygotowała poprawkę dotyczącą budowy krytego basenu na Ratajach. Komisja samorządowa wyraziła opinię pozytywną o projekcie budżetu. To są wszystkie opinie przygotowane przez Komisję Merytoryczne Rady Miasta. Natomiast w tej chwili poproszę o przedstawienie sprawozdania z drugiego czytania prowadzonego w ramach Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. Proszę o to przewodniczącego komisji, pana radnego Wojciecha Majchrzyckiego. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowne koleżanki i koledzy radni. Pozwolę sobie w kilku słowach skomentować, zdać sprawozdanie z drugiego czytania budżetu w ramach Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego. W ramach tego czytania komisja zaopiniowała wszystkich 196 poprawek. 181 z nich odnosiło się do budżetu na rok 2008, a 15 do WPI. Inaczej niż w roku ubiegłym nie udało się komisji osiągnąć konsensusu, jeśli chodzi o kryteria merytoryczne oceny poprawek. W związku z tym, tym razem złożyło się tak, że znakomita większość poprawek, aż 136, uzyskało opinię pozytywną. W tym wiele poprawek o bardzo zbliżonej treści, jak również wiele poprawek sięgających nawet do nieistniejących źródeł. W związku z tym trudno na dzień dzisiejszy uznać wyniki głosowania w ramach Komisji Budżetu i Finansów jako rzeczywiste, realne i uzasadnione logiką budżetową wskazanie co do możliwości zaakceptowania poszczególnych z nich. Tutaj przed chwilą w informacji otrzymanej od pana prezydenta, panie skarbnik, wiemy, że znakomita większość poprawek, wiele spośród poprawek tych które zostały pozytywnie zaopiniowane, zostały przyjęte w formie autopoprawek, pomimo sięgania do niewłaściwych lub nieistniejących źródeł, co jakby uprości nam procedurę głosowania. Ja ze swojej strony chciałem bardzo serdecznie podziękować osobom, które brały udział w trzech posiedzeniach zaplanowanych w ramach drugiego czytania budżetu. Przede wszystkim członkom komisji oraz panom prezydentom, którzy tutaj przez cały czas trwania drugiego czytania towarzyszyli nam na sali. Także bardzo serdecznie dziękuję, tym bardziej, że apelowaliśmy o to po niezbyt udanym drugim czytaniu w zeszłym roku. Tym razem jednak frekwencja ze strony radnych nie dopisała. Powiem szczerze, że chyba na palcach jednej ręki można policzyć tych, którzy skorzystali z możliwości przedstawienia treści złożonych przez siebie poprawek w ramach drugiego czytania, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę takie, a nie inne wyniki głosowania, być może faktycznie nie miało to większego sensu. W związku z tym chyba we własnym imieniu i członków komisji powiem, że jeżeli w istotny sposób nie zmienimy sposobu procedowania w ramach drugiego czytania, to jakby sens jego prowadzenia w obecnej formie się wyczerpał. Tak czy inaczej, drugie czytanie było okazją dla członków Komisji Budżetu i Finansów zapoznania się z treścią tych poprawek. Ja dalej nie będę się tutaj odnosił do szczegółów naszego sprawozdania, ponieważ macie Państwo je dostępne w ramach materiałów okołobudżetowych. Natomiast kilka takich ogólnych wniosków na temat budżetu i na temat tego, co się stało po uwzględnieniu autopoprawek. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że mamy do czynienia z budżetem rekordowym, zarówno jeśli chodzi o poziom dochodów, jak i poziom wydatków. Tym niemniej musimy mieć na uwadze, że budżet ten był przygotowywany na podstawie bardzo optymistycznych założeń makroekonomicznych, które były dostępne na moment komponowania budżetu i do tego momentu te założenia zostały zredukowane. Co z tego wynika? Otóż wynika z tego to, że może się okazać, że nie uda się zrealizować budżetu po stronie dochodowej, co byłoby bardzo poważnym zagrożeniem dla utrzymania tych wszystkich wskaźników, które w budżecie zostały zapisane i groziłoby zwiększeniem deficytu miasta, co będzie bardzo bolesne przy realizacji planów zaplanowanych na kolejne lata. Ja w trakcie pierwszego czytania posługiwałem się porównaniami piłkarskimi, i tym razem zrobię podobnie. Nie wiem, czy pamiętacie, gdy Lech awansował do fazy grupowej Pucharu UEFA, trener Smuda uznał to za znakomite osiągnięcie, natomiast awans z grupy Pucharu UEFA uznał za mistrzostwo świata. A więc ja powiem, że jeżeli uda nam się zrealizować plan dochodów miasta, to będzie to niesamowite osiągnięcie. Natomiast z kolei, jeśli uda nam się wykonać plan wydatków, to będzie mistrzostwo świata. Do tej pory jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby miasto Poznań w pełni realizowało zaplanowane wydatki inwestycyjne. Przed chwilą głosowaliśmy wydatki niewygasające, które mówią nam o tym, że ponad 120 milionów złotych nie udało nam się wydatkować w roku 2008. To oczywiście nie jest tragedia, wydamy je zaraz na początku roku 2009, ale to mówi o pewnym tempie realizacji inwestycji. Natomiast budżet roku 2009 zakłada wzrost inwestycji o kolejne 37%. Co nakłada na służby odpowiedzialne za ich przeprowadzenie szczególne zobowiązanie. Szczególne zobowiązanie, szczególnie w okresie kryzysu, z którym niewątpliwie będziemy mieli przez kilka miesięcy co najmniej do czynienia. A inwestycje miejskie w świetle stopowanych inwestycji prowadzonych przez inne podmioty może być bardzo ważnym dla Poznania impulsem inwestycyjnym. W związku z tym w tym miejscu chciałbym zaapelować, aby wszystkie inwestycje, które miasto Poznań planuje przeprowadzić w roku 2009, były bardzo szeroko nagłaśniane i promowane, w szczególności wśród poznańskich przedsiębiorców. Albowiem te miliony złotych, które miasto Poznań chce wydać, mogą być impulsem, który poznańskim firmom pozwoli przetrwać trudne czasy, a poznaniakom zachować pracę. I to tyle. Przed nami ambitny budżet, natomiast mam nadzieję na mistrzostwo świata i mam nadzieję, że wszyscy dołożymy starań, aby miastu Poznań, dla którego wspólnie pracujemy, pomóc w realizacji tego niesamowicie ambitnego budżetu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A więc opinie komisji cząstkowej, podsumowującą opinię Komisji Budżetu i Finansów mamy za sobą. Teraz czas na wystąpienia klubowe. Kto z Państwa w imieniu klubów? Pan przewodniczący Antoni Szczuciński. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, za moment rozpocznę, tylko się podłączę. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni. Chciałbym skupić Państwa uwagę na kilku kwestiach, jakie się nasuwają w związku z dyskusją budżetową. Otóż jesteśmy w takiej dziwnej sytuacji, w której w wyniku debaty nad budżetem doszliśmy do wielu interesujących wniosków, o których, prawdę powiedziawszy, nie możemy od razu ich zastosować. Nie możemy bowiem teraz w związku z wynikami tej dyskusji zmienić sposobu rozmowania ani zmienić preferencji, bowiem pracujemy nad gotowym materiałem. Dlatego pozwoliłem sobie przedstawić Państwu pewne uwagi, które zatytułowałem Ambicje piątego miasta. Poznań bowiem jest miastem piątym co do wielkości w naszym kraju. Rozmaitość polskich metropolii, jak widać, polega po pierwsze na tym, że mamy duże zróżnicowanie co do liczby mieszkańców, co w sposób oczywisty odbija się na zasobności finansowej poszczególnych miast, ale także na tym, że miasta te dysponują rozmaitymi środkami finansowymi, także bardzo różnymi na jednego mieszkańca. Otóż biorąc pod uwagę budżety, uchwalony budżet 11 grudnia Warszawy i projekty budżetów pozostałych miast metropolitalnych, zdając sobie sprawę, jak różnie liczą one swoje dochody, przy wszystkich tych zróżnicowaniach, dochody na jednego mieszkańca wyglądają od 3689 zł w Łodzi do 6303 we Wrocławiu. Poznań jest przed Warszawą w tym wyliczeniu, ale pojawia się pytanie, skoro miasta tak różnie liczą swoje dochody, na przykład Wrocław wlicza opłaty za czynsze komunalne do budżetu miasta i wiele innych kwestii, to pojawia się pytanie, czy innym miastom to się opłaca z jakiegoś powodu, czy nie? Czy nasze rozwiązania z tego punktu widzenia są lepsze, bezpieczniejsze, czy nie? Pierwszy zatem z dylematów związanych z naszą dyskusją budżetową polegałby na zdaniu sobie sprawy z tej rozmaitości dochodów i z odpowiedzi na pytanie, który ze sposobów jest lepszy? Być może nasz. Natomiast ja nie mam pełnej świadomości co do tego stanu rzeczy. Wnoszę, by na Komisji Budżetu i Finansów rozważyć tę kwestię, który sposób włączenia do dochodów miasta rozmaitych obciążeń mieszkańców jest lepszy, poznański, krakowski, wrocławski czy jakiś jeszcze inny. Ale rozmaitość metropolii wynika także z tego, jak kształtują się wydatki miasta. Otóż te 5 polskich metropolii zaplanowało wydatki spore, i tu wydatki na jednego mieszkańca są nadzwyczaj zróżnicowane. Jak widać, niektóre z nich są dosyć olbrzymie, jeżeli nie zrobiłem jakiejś pomyłki w nocnym liczeniu tych wydatków. Jak widać, Poznań nie wygląda tutaj najgorzej, ale są miasta, które zaplanowały wydatki na jednego mieszkańca zdecydowanie większe. To się wiąże po trosze z rozmachem inwestycyjnym. Kiedy zabierałem głos w czasie pierwszej prezentacji budżetu, nie miałem pełnych danych dotyczących rozmaitych miast i byłem zafascynowany różnicą pomiędzy Poznaniem a Warszawą i Krakowem, że my robimy duży krok do przodu. Kiedy przeczytałem wszystkie 5 projektów budżetów, muszę jakby nieco stonować mój ówczesny entuzjazm. Widzimy bowiem, że niektóre miasta podeszły jeszcze bardziej fantazyjnie niż Poznań do projektu budżetu, zakładając dosyć zdumiewający udział wydatków na inwestycje, tak jak 41,4% w przypadku Wrocławia. Nie wiem, na ile to jest realne, rzecz jasna, ale w projekcie budżetu tego typu założenie przyjęli. Jak widać w wydatkach na jednego mieszkańca, inwestycyjnych wydatkach, jesteśmy nieźle. Mamy wydatki 2 razy większe niż w Krakowie i prawie 2 razy większe niż w Łodzi, większe niż w Warszawie. A więc można powiedzieć, tak, rozmach inwestycyjny w budżecie, który mamy dzisiaj głosować, jest zauważalny, ale niektórzy podeszli do tej kwestii jeszcze bardziej bardziej fantazyjnie powiedzmy. Na to wszystko nakłada się problem związany z ryzykiem, jakie przynosi tego rodzaju działanie. Otóż proszę Państwa, wskaźniki, które decydują o tym, by mówić o ryzyku, to po pierwsze kwestia deficytu. Ja tu odjąłem wydatki i dochody. To nie jest ten inaczej rozumiany deficyt, najprostszy z możliwych. I widać już tutaj, że niektóre miasta podeszły oszczędnie, a niektóre poszły zdecydowanie, decydując się na większy deficyt. Widać to w tym procencie tej różnicy do dochodów miasta. No i zaplanowane zadłużenie na koniec roku. Tu proszę zauważyć, że wyglądamy podobnie do bardzo umiarkowanie podchodzącej do rozmachu inwestycyjnego Łodzi. Natomiast zwłaszcza Kraków i Wrocław przekroczyły 50% zadłużenia na koniec roku 2009, jakby ograniczając swoje możliwości w latach następnych dalszego rozmachu inwestycyjnego. Można by więc powiedzieć, że w naszym przypadku mamy do czynienia z ambitnym projektem inwestycyjnym, jednak dokonywanym chyba w sposób rozważny. Z punktu widzenia klubu lewicowego oczywiście istotnym jest spojrzenie, jak ten rozmach inwestycyjny, czy dzieje się kosztem społecznych rozmaitych elementów funkcjonowania miasta. W pierwszym rzędzie przyjrzałem się problemom oświaty i pomocy społecznej, zastanawiając się, tutaj się schował Kraków i Wrocław, nie wiem dlaczego, ale one oczywiście ich słupki są. Jak widać, na oświatę w tych miastach metropolitalnych wydaje się dużo. Co ciekawe, na pomoc społeczną Poznań wydaje mniej. Nie tylko z powodu, że jest mniejsza liczba ludności chyba. Spróbowałem to zobaczyć, kiedy przeliczyć to na jednego mieszkańca. Wówczas okazuje się, że wydatki na oświatę mamy po Warszawie z tych miast metropolitalnych. Oświata jest tu liczona razem z tą drugą częścią, edukacyjna, opieka wychowawcza i tak dalej. Pomoc społeczna jest liczona tylko ten jeden dział, który w budżecie mamy pomocy społecznej, bez tego drugiego. To jak się okazuje, w oświacie te działania inwestycyjne nie są kosztem oświaty, krótko mówiąc, przynajmniej jeśli chodzi o te proporcje, liczby, które tutaj mamy. Natomiast jak widać, do kwestii związanych z pomocą społeczną podchodzimy ostrożnie. Ta ostrożność bierze się po pierwsze z tego, że jest mniejsza liczba tych, którzy spełniają kryteria pomocy społecznej, z prostego, obiektywnego faktu. Ale także z tego, że mamy do czynienia z oszczędną gospodarką pomocą społeczną, ale i z czegoś, o czym na zakończeniu powiem, że nie wykorzystujemy pewnej szansy, jaka w takiej sytuacji się pojawia. Szansy związanej z tym, by rozwiązywać problemy społeczne gruntowniej, nie tylko w charakterze pomocowym, bo zdecydowanie łatwiej rozwiązywać te problemy wtedy, gdy się ma dobrą sytuację finansową, niż wtedy, kiedy pomocy trzeba udzielać, bo rzeczywiście jest wielu chętnych. Wtedy udziela się tylko pomocy, a nie rozwiązuje problemów. My jesteśmy jakby uspokojeni naszym podejściem do pomocy społecznej. Nie spełniają wymogów, jest mniej osób, mniej pieniędzy, natomiast nie mamy werwy, podobnej jak werwa inwestycyjna, do podjęcia rozwiązania problemów tak, by ludzi, którzy jeszcze z tej pomocy społecznej wyprowadzić do sytuacji, wykorzystując nowe mechanizmy ekonomii społecznej takiej, by jak przyjdzie sytuacja kryzysowa, oni pierwsi nie zapukali do kasy miejskiej. Zadałem sobie pytanie dla mnie oczywiste. Sport czy kultura? Co w tych miastach jest ważniejsze? Być może takie tabele są nużące i niezbyt może widać z nich, o co chodzi. Ale proszę Państwa, wysiłek, jaki polskie miasta metropolitalne na sport łożą w tych latach związany z euro, jest tu nadzwyczaj widoczny. Natomiast Warszawa w sposób oczywisty nawet inwestycyjnie daje więcej na kulturę, więc na pytanie sport czy kultura można powiedzieć, Warszawa robi to w sposób równoważny. Jak widać, Kraków w globalnych kwestiach porównywalnie, Łódź na inwestycje zdecydowanie mniej, ale kwota na kulturę jest też w stosunku do kwoty na sport jaka taka. Wrocław nieco mniej na kulturę, choć trzeba na te kwoty spojrzeć z pewnym szacunkiem. W Poznaniu te proporcje są w tym roku, w tym projekcie budżetu zdecydowanie na rzecz sportu. Poznań stawia na sport, to hasło z punktu widzenia tej tabeli, no jest, no co ja mam zrobić. Zastanowiłem się, jak to wygląda na jednego mieszkańca, bo oczywiście miasta wydają rozmaite pieniądze i tu, proszę Państwa, mamy sytuację potwierdzającą to hasło. Na jednego mieszkańca, jak popatrzymy, kto najwięcej w Polsce wydaje na sport w tym roku z miast metropolitalnych, no to wyszło mi, że Poznań w sposób zdecydowany. No, wydatek stadionowy oczywiście jest tu decydujący, natomiast wydatki na kulturę, jak widać, są u nas no, nie gorsze, ale są zdecydowanie słabsze. Istnieje wyraźna dysproporcja. W związku z tym mogę podejść do pewnego podsumowania. Otóż, proszę Państwa, zastanawiałem się, jak charakteryzować ambicje piątego miasta Polski, które nie chce być piątym, pozostawiając to dla liczebności mieszkańców, a w innych kwestiach być na miejscu zdecydowanie lepszym. Rozważna ambicja pewnie będzie tu dobrym słowem. Stawianie na infrastrukturę, o której tu nie mówiłem, ale w sposób oczywisty ona się w tym budżecie przejawia, i sport. I powiedziałem, niedocenianie wartości kulturalnych mimo stosunkowo sporych kwot na kulturę. Dlaczego? Otóż, proszę Państwa, problem polega na tym, że w Poznaniu solidność podejścia do budżetu oraz ta rozważność powoduje, że tracimy szansę przełamania stereotypów dotyczących funkcjonowania kultury. Mamy o to do czynienia z jaką sytuacją? No powiem, sztandarowe jakby dzieło poznańskie, Festiwal Teatralny Malta, co roku dofinansowany kwotą 1 000 000 zł. Proszę Państwa, Festiwal Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu 3 miliony, Festiwal Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu 3,1 miliona. Nowy projekt, my kiedyś dyskutowaliśmy o jakiejś europejskiej nagrodzie kulturalnej, którą by Poznań zrobił. Wrocław wprowadza europejską nagrodę teatralną, 3,3 miliona złotych rezerwuje w budżecie. My na rozmaite projekty mamy 5 czy 6 milionów do rozdania w ciągu roku, a tam tylko na dwa projekty tyle. Podobnie jest w Krakowie, 20 kilka milionów na 6 festiwali. Albo się miasto decyduje na wydatek rzędu około 20 milionów na ważniejsze wybrane przedsięwzięcia i jest głośne medialnie w sferze kultury i przyciąga twórców, także animatorów działalności kulturalnej, bo kilku poznaniaków organizuje i dla nas, i dla Wrocławia na przykład, czy dla Krakowa rozmaite przedsięwzięcia, albo będzie ciągle w tym stereotypie, że jest miastem solidnym, a fantazji w dziedzinie kultury nie ma. I to chciałbym z całą mocą powiedzieć. W tym podsumowaniu powiedziałem także, że szanse rozwoju Poznań ma wedle mnie ze sporym zapasem bezpieczeństwa finansowego, przynajmniej w tym roku. I wspomniałem o tym oszczędnym gospodarzeniu środkami pomocy i tutaj chciałbym dodać coś jeszcze. Otóż, proszę Państwa, Poznań znany jest, ale coraz bardziej historycznie, z nadzwyczaj śmiałych projektów tak zwanej ekonomii społecznej, z nowych pomysłów na centra integracji społecznej, na szkoły przysposabiające do normalnego ekonomicznego życia osoby wykluczone. Ponieważ liczba tych osób zmalała, to my no, przyjęliśmy, że w związku z tym nie ma takiej potrzeby. I ten potencjał olbrzymi, który mamy, albo się przesunie w rejony Polski lub Europy, co zaczyna się dziać, gdzie te problemy występują, i my jakby stracimy tę wiodącą rolę w Polsce w tych kwestiach związanych z ekonomią społeczną, z polityką społeczną w tym względzie. Natomiast w dobrych czasach istnieje możliwość dogłębnego rozwiązania problemu. Tak dogłębnego, żeby jak przyjdzie czas kryzysu, wtedy nie trzeba było wydawać tyle pieniędzy. Stąd między innymi jedna z klubowych poprawek, by centra integracji społecznej teraz wzmocnić, bo to, co one w tej chwili robią, to zwalniają ludzi pracujących z podopiecznymi, bo podopiecznych jest mniej i ten prosty schemat doprowadzi do tego, że kiedy się pojawi potrzeba, trzeba będzie na nowo szukać i kształcić specjalistów i na nowo opłacać ludzi, którzy muszą przetrwać dobry czas. To jest dziwne, co mówię, ale oni muszą przetrwać dobry czas społeczny na czas kłopotów społecznych, żeby na nowo nie trzeba było tworzyć struktur, na nowo nie trzeba było ich szkolić, bo wtedy wydamy podwójnie, a wtedy nam będzie brakowało pieniędzy. I tego jakby zapału, no bo sytuacja nas nie przymusza, tego zapału i tej werwy w tej dziedzinie społecznej wydaje się być w Poznaniu w tej chwili mniej, no bo nic nas nie ciśnie w tej kwestii. I tu z wyprzedzeniem apelujemy, by do spraw podejść. Zauważamy także konieczność tej większej śmiałości w sferze kultury i nowatorstwa informacyjnego przy tak niezłej sytuacji. Można się śmiało wybić na pierwsze miasto w sensie nowoczesności w technologiach informacyjnych. Przy czym trzeba to potraktować podobnie, proszę Państwa, jak traktujemy na przykład działania w infrastrukturę komunalną. Tam mamy śmiałość. Nie zadrży nam ręka, jak idą setki milionów złotych. A przy tych kwestiach bardziej miękkich, tak jakby nie jesteśmy przekonani. A koszty ryzyka w tej sferze twórczej jest zdecydowanie mniejszy, bo i nakłady są mniejsze. Stąd, panie prezydencie, szanowni państwo radni, wyrażając z jednej strony pewien optymizm co do ambitnego projektu działania naszego miasta, z drugiej wskazać chcemy na to, co w tym budżecie już zapewne nie znajdzie rozwiązania, a co w następnych budżetach mogłoby z całą mocą być podkreślone. A więc nasza werwa w kwestiach związanych z rozwiązaniem problemów społecznych zdecydowanie większa, nasze nowatorstwo i śmiałość w tych kwestiach, które zaliczyłbym do działań twórczych. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. To było wystąpienie w imieniu klubu Lewica i Demokraci. Kolejny pan przewodniczący Wojciech Kęgleski w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchałem wystąpienia pana przewodniczącego Szczucińskiego, które raczej było pewnym poglądem na konstrukcję naszego budżetu i odniesienie go do podobnych budżetów w miastach, z którymi konkurujemy jakby w tej pierwszej lidze. Natomiast mniej miało charakteru wystąpienia klubowego, w którym klub radnych Lewica i Demokraci wyraziłby swoje stanowisko względem zapisów budżetu. Ja będę bardziej prozaiczny i skoncentruję się wyłącznie na materii budżetu. Nasz ogólny pogląd na temat przedstawionego przez pana prezydenta budżetu przedstawiłem podczas pierwszego czytania. Wówczas chciałbym przypomnieć, poparliśmy stanowisko pana prezydenta w zakresie ofensywności inwestycyjnej. Jednocześnie podzieliliśmy obawy co do tego, że sytuacja gospodarcza i ekonomiczna może w przyszłości pozytywnie, negatywnie zweryfikować te bardzo ofensywne i ambitne plany. Liczymy jednak, że do takiego momentu nie dojdzie. Chciałbym się teraz skupić na szczegółach, o ile kierunek inwestycyjny zaproponowany przez pana prezydenta podzielamy, o tyle zaistniały pewne różnice istotne dotyczące konkretnych priorytetów i konkretnych zapisów szczegółowych, zwłaszcza w zakresie głównych pozycji inwestycyjnych. W trakcie mojego wystąpienia podniosłem kwestię zaniechania działań w zakresie realizacji trzeciej ramy komunikacyjnej i w trakcie rozmów z panem prezydentem głównie w tym kierunku staraliśmy się prowadzić rozmowy, aby projekt trzeciej ramy komunikacyjnej, który do tej pory nie przedarł się przez sferę werbalną, mógł już w roku 2009 zaistnieć choćby w postaci projektów niektórych elementów. I z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że pan prezydent przyjął nasze argumenty i blisko 11 milionów złotych na pierwsze prace projektowe znajdą się w projekcie budżetu, który pan prezydent dzisiaj do zaakceptowania przez Radę Miasta przedstawił. Takim punktem, z którym od 2 lat toczymy boje z panem prezydentem, jest realizacja ulicy Świętego Wawrzyńca. Z dużym rozczarowaniem przyjęliśmy fakt, że mimo że ostatnich dwóch latach pozycja ta każdorazowo na wniosek Platformy Obywatelskiej znajdowała się w projekcie budżetu. Do tej pory żaden element tego projektu nie został zrealizowany. Nie zostały nawet podjęte prace projektowe. Ze zrozumieniem przyjmujemy fakt, że u podstaw takiej sytuacji jest to, że podstawowym problemem realizacji ulicy Świętego Wawrzyńca jest brak systemu odwodnienia, że realizacja ulicy Świętego Wawrzyńca wiąże się przede wszystkim w pierwszej kolejności z rozwiązaniem problemu poszerzenia i udrożnienia cieku Bogdanki. Niemniej szkoda, że do takiej konkluzji nie doszliśmy dwa lata temu, bo wówczas być może dzisiaj już byśmy mówili o realnych szansach i o realnym terminarzu realizacji tej inwestycji. Natomiast dzisiaj musimy przyjąć to, co jest. Musimy zaakceptować, że pan prezydent zaproponował w autopoprawce 4 miliony złotych na rozpoczęcie działań w zakresie realizacji tej najważniejszej inwestycji, jakim jest udrożnienie cieku Bogdanka. I te 4 miliony, które pan prezydent przewidział w budżecie, mamy nadzieję, że za tym pójdą następne fakty i że będziemy mogli bardzo szybko wrócić do tematu ulicy Świętego Wawrzyńca już w kontekście rozwiązanego problemu odwodnienia. Zresztą podobny przykład mamy, jeżeli chodzi o pętlę tramwajową na skrzyżowaniu Aleja Polska-Dąbrowskiego. Tak naprawdę wymieniając poglądy nie tylko z panem prezydentem, ale również z innymi kolegami z innych klubów, zgadzamy się co do tego, że jest to jedno z najistotniejszych działań inwestycyjnych miasta, aby przedłużyć linię tramwajową z pętli na Ogrodach do Alei Polskiej, zorganizować tam parking buforowy. To w sposób znakomity poprawi komunikację zbiorową w mieście Poznaniu i zaoszczędzi również w pewnym procencie, ograniczy w pewnym procencie ruch, który w tej chwili realizuje się wzdłuż ulicy Dąbrowskiego. Również dwa bardzo istotne cele inwestycyjne, co do których mamy spore rozbieżności w ocenie z panem prezydentem, a które mimo, że nie w pełni, ale znalazły uznanie w ostatecznych propozycjach, które pan prezydent dzisiaj złożył Radzie. Mówię tutaj o dwóch bardzo ważnych inwestycjach infrastruktury drogowej. Jest to przejazd nad torami kolejowymi na Starołęce i podobna przeprawa na Junikowie wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej. Ze zrozumieniem i z akceptacją przyjmujemy fakt, że miasto Poznań podejmie bardzo szybko działania inwestycyjne mające na celu modernizację ulicy Grunwaldzkiej. No ale jednocześnie oczekujemy, że jeżeli podejmujemy tak ogromny wysiłek inwestycyjny, to dobrze by było, żeby doprowadzić do sytuacji, w której cały układ komunikacyjny w tym zakresie zostanie skutecznie zrealizowany. Bo na skutek poszerzenia, modernizacji ulicy Grunwaldzkiej osiągniemy wyłącznie skutek ograniczony. Doprowadzimy sytuację, w której ruch będzie zatrzymywany nie jak w tej chwili przy ulicy Smoluchowskiego, ale będzie zatrzymywany przy ulicy Malwowej. Jeżeli nie będzie zrealizowany wiadukt w ulicy Grunwaldzkiej, wówczas pozostaną wszystkie problemy komunikacyjne, które tam istnieją, z tym, że korek przesunie się w inne miejsce. Również z ogromnym zrozumieniem i akceptacją przyjmujemy działania prezydenta w zakresie zaktywizowania terenów Centrum Logistycznego na Franowie. Ale musimy mieć świadomość, że zorganizowanie skutecznie tej inwestycji, czyli doproszenie na ten teren istotnych inwestorów, spowoduje, że przejazd kolejowy na Starołęce, który być może dzisiaj nie jest tak przeciążony jak przy ulicy Grunwaldzkiej, no będzie niezwykle intensywnie eksploatowany przez ruch pociągów obsługujących centrum logistyczne. I sądzimy, że nauczeni choćby przykrym doświadczeniem tej ulicy Grunwaldzkiej, gdzie swego czasu została zlokalizowana na Junikowie mieszalnia mas bitumicznych na potrzeby budowy autostrady, która spowodowała, że przejazd kolejowy na Grunwaldzkiej był non-stop zamykany, żeby uniknąć podobnej sytuacji na Starołęce, należy już w tej chwili podjąć działania inwestycyjne, które spowodują, że w bardzo szybkim czasie te dwie inwestycje zaistnieją. Doszliśmy z panem prezydentem do kompromisu, który jest wysoce niewystarczający, ale zakładamy, że na dobry początek można zaryzykować. W budżecie znalazły się pieniądze na projektowanie przeprawy przez tory kolejowe na Starołęce. Natomiast w wieloletnim planie inwestycyjnym w latach 2011-2012 znajdą się pieniądze na realizację projektu wiaduktu na Junikowie. Również istotnym elementem, o który zabiegaliśmy, zważywszy na ogromną kwotę wydatków na inwestycje infrastrukturalne, było zachowanie pewnego balansu pomiędzy wydatkami na takie ogólnomiejskie, bardzo ważne inwestycje drogowe, infrastrukturalne, a tym, co w zakresie inwestycji dzieje się na peryferiach miasta, w zakresie ulic lokalnych, infrastruktury lokalnej. I tu bardzo się cieszymy, że wszystkie nasze wnioski, większość właściwie naszych wniosków zmierzających do tego, żeby zwiększyć pulę środków na realizację dróg lokalnych i infrastruktury lokalnej, znalazło u pana prezydenta zrozumienie i że te kwoty w porównaniu z tymi, które zostały przedstawione w pierwotnym wyłożeniu, zostały w sposób istotny zwiększone. Również z ogromnym zadowoleniem przyjmujemy fakt istotnego zwiększenia środków na ochronę zdrowia i programy społeczne. W porównaniu z pierwotnym wyłożeniem jest to kwota o 4 400 000 większa. Dotyczy to zarówno realizacji pewnych programów społecznych, jak również zakupów sprzętowych do zakładów opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest miasto. Następnym elementem, o który Platforma Obywatelska w sposób szczególny chciała zadbać, to jest bezpieczeństwo publiczne. I tutaj przyjmujemy ze zrozumieniem i akceptacją decyzję pana prezydenta, które do pierwotnego zapisu projektu budżetu wprowadzają na wniosek Platformy Obywatelskiej zadania na kwotę 1 240 000 zł. To jakby z grubsza te najistotniejsze elementy, te najistotniejsze zadania, o które Platforma zabiegała i które w taki czy inny sposób znalazły swoje odzwierciedlenie w ostatecznym projekcie budżetu. Klub Platformy Obywatelskiej oraz radni Platformy Obywatelskiej złożyli łącznie 91 poprawek do budżetu. W związku z faktem, że większość tych poprawek i propozycji została przez pana prezydenta przyjęta, podjęliśmy decyzję, aby wszystkie nieuwzględnione poprawki, ewentualnie poprawki, które znalazły odzwierciedlenie w autopoprawkach pana prezydenta, wycofać. Ja odpowiednie pismo w przerwie złożę panu przewodniczącemu, tak by, żeby podczas głosowania można było dokonać odpowiednich zmian i tych propozycji nie głosować. W związku z takim wynikiem rozmów z panem prezydentem, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej zamierza głosować za przyjęciem budżetu w przedłożeniu pana prezydenta z wyjątkiem jednej poprawki. Otóż nie doszliśmy do porozumienia z panem prezydentem w zakresie finansowania sportu żużlowego. W związku z tym Klub Platformy Obywatelskiej poprze tą poprawkę w głosowaniu podczas głosowań Rady Miasta Poznania. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję bardzo. I w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości pan radny Norbert Napieraj, przewodniczący klubu.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja nie będę prezentował żadnej prezentacji multimedialnej, natomiast nie zdążyłem wydrukować sobie pewnych wskazówek, stąd laptop na mojej pulpicie. A powiem tak, jeżeli niektórzy z Państwa spodziewali się, że zacznę od jakiegoś takiego frontalnego ataku na dokument, to niestety Państwa rozczaruję. Ja nie tyle chciałbym się odnosić do samego dokumentu, bo rzeczywiście na to był czas już w pierwszym czytaniu, co cofnąć się jeszcze wcześniej i jakby zacząć od analizy pewnej filozofii, która legła u podstaw konstrukcji tego dokumentu, ale nie tylko w tym roku, ale w ostatnio kolejnych latach. W tej kadencji to już trzeci projekt budżetu, nad którym debatujemy, przedostatni. Stąd chciałbym zacząć od oceny tej filozofii, która legła u jego podstaw. Jak chodzi o sam projekt budżetu, rzeczywiście podstawowe parametry robią wrażenie. Jest budżet pod wieloma względami rekordowy. Zarówno jak chodzi o wpływy, jak poziom wydatków na inwestycje, to robi wrażenie. Z drugiej jednak strony rzeczywiście mamy tę filozofię, o której przed chwilą wspomniałem. Jest to już kolejny rok, w którym mamy po prostu budżet kontynuacji. I tu prosiłbym, żeby mnie dobrze zrozumieć. Nie chodzi mi o to, że jest to kontynuacja zadań już rozpoczętych czy zaplanowanych, bo to jest naturalne, że tego typu zadania należy kontynuować. Chodzi mi o kontynuację sposobu myślenia o mieście, która niestety niewiele ma wspólnego z innowacyjnością i odważnym myśleniem o tym, co jest nowoczesne, co może rozwojowi miasta służyć. I nie chodzi mi o to, co jest nowoczesne dzisiaj, tylko chodzi mi o myślenie o tym, co będzie wyznaczało trendy rozwojowe nowoczesnych metropolii za lat 10 czy 20. I taki stan rzeczy, na który radni PiS-u zwracali już uwagę niejednokrotnie, jest sankcjonowany zarówno przez pana prezydenta, jak i przez mającą samodzielną większość w Radzie Miasta Platformę Obywatelską. Takim symptomatycznym dość potwierdzeniem tego, o czym przed chwilą wspomniałem, jest reakcja pana przewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej podczas drugiego czytania, kiedy omawialiśmy po kolei wszystkie poprawki i doszliśmy do poprawek Klubu Prawa i Sprawiedliwości, między innymi rzeczywiście dosyć innowacyjnej poprawki dotyczącej zaledwie opracowania koncepcji, tak? Metra bądź tramwaju podziemnego. I szczerze mówiąc, uderzyło mnie, że reakcja pana przewodniczącego była wprost alergiczna na tę poprawkę. I jedyne słowa komentarza, jakie udało nam się usłyszeć na temat tej poprawki, to niemożliwe, nierealne i pomysł na równi z budową w Poznaniu kosmodromu. To jest o tyle przykre nawet nie dla mnie, tylko dla Poznania i dla poznaniaków, że istnieją w Europie dziesiątki miast, wielokrotnie dużo mniejszych od Poznania. Takie jak Lozanna, 123 tysiące mieszkańców, takie jak Perugia, 150 tysięcy mieszkańców, w których na szczęście nikt z przedstawicieli władz nie... Jakby pierwsze słowa przychodzące mu na myśl przy tego typu pomysłach to nie było niemożliwe, nierealne. Być może dlatego w tych miastach już dawno metro jest. W takie miasta jak Bilbao, połowę mniejsze od Poznania, gdzie metro w tej chwili powstaje. To szereg innych miast, których listę przedstawię Państwu, kiedy szczegółowo będziemy omawiali poszczególne poprawki, gdzie władze miasta nie kierują się w pierwszym rzędzie oceniając innowacyjne czy nowatorskie pomysły sformułowaniami niemożliwe, nierealne, kosmiczne. To jest szczęście tych miast. Ja zgadzam się, panie przewodniczący, że w Poznaniu budowa metra jest nierealna i niemożliwa. Przy tym układzie władzy jest nierealna, jest niemożliwa. Zgadzam się. Oczywiście to jest jedna ze zgłoszonych poprawek. Ja nie będę się odnosił do innych. Będzie na to czas podczas ich omawiania. Myślę, że zarówno wnioskodawcy je będą argumentowali, jak i wszyscy będą mieli okazję się do nich odnieść. Szanowni Państwo, poprawki złożone do budżetu, mówiąc o nich ogólnie, złożone przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, były również wyjściem naprzeciw oczekiwaniu mieszkańców Poznania. I nie chodzi mi o pojedynczych mieszkańców, chodzi mi o całe grupy zawodowe, które poprzez sposób traktowania ich przez władze miasta Poznania niestety nie mogą obydwoma rękami podpisać się pod hasłem Poznań, tu warto żyć. Chodzi mi między innymi o poznańskich nauczycieli, którzy, jak chodzi o warunki stwarzane im przez miasto, warunki finansowe, są traktowani gorzej niż przez szereg innych gmin, które w tak ulubionych przez władze Poznania statystykach nie mogą się nawet z Poznaniem różnić, chociażby jak chodzi o możliwości finansowe naszego miasta. Ubolewam, że podczas drugiego czytania budżetu, mimo nawoływań zarówno pana przewodniczącego komisji, jak i radnych wszystkich klubów do tego, żeby podejść do sprawy merytorycznie, klub większościowy, który ma również większość i w tej komisji, w komisji budżetu, w komisji, w której odbywało się drugie czytanie, podszedł do sprawy czysto politycznie, w oderwaniu od merytoryki i odrzucił wszystkie poprawki radnych Prawa i Sprawiedliwości tylko dlatego, że były złożone przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, co kuriozalne nawet w sytuacji, kiedy bliźniaczo brzmiały i zarówno co do treści, jak i co do źródła, jak poprawki składane przez radnych Platformy Obywatelskiej, które były akceptowane. Więc gdzie tu merytoryka, o którą tak apelujecie bardzo często Państwo z Platformy Obywatelskiej, na której przecież wszystkim powinno nam zależeć. A pan przewodniczący Majchrzycki ubolewał nad wynikiem głosowania w Komisji Budżetu podczas drugiego czytania. No, ja również nad nim ubolewam, myślę, że nawet bardziej niż pan przewodniczący, bo to poprawki mojego klubu zostały gremialnie odrzucane z przyczyn politycznych. Natomiast o tyle nie rozumiem tego ubolewania, że klub pana przewodniczącego Majchrzyckiego ma większość w tej komisji i to on decydował o wyniku tych głosowań. Więc przyjmuję te słowa pana przewodniczącego po prostu jako autokrytykę. No i cieszę się, że pan przewodniczący o taką autokrytykę się na tej sali pokusił. Jak chodzi o drugie czytanie budżetu, myślę, że tutaj warto kilka słów poświęcić na ten temat. Po raz kolejny niestety okazało się, że drugie czytanie budżetu jest po pierwsze fikcją, a po drugie marnowaniem czasu tych osób, które rzeczywiście do swoich obowiązków poważnie podchodzą i chcą brać udział w drugim czytaniu budżetu. Fikcją w dużej mierze z powodu, o którym już wspomniałem wcześniej, że nie ma merytoryki, jest tylko polityka, a marnowaniem czasu osób poważnie podchodzących do swoich obowiązków, dlatego że w czasie całego trzydniowego drugiego czytania budżetu na tej sali siedziało w przedziale od 3 do 8 radnych. Poza głosowaniem, gdzie rzeczywiście mieliśmy prawie że komplet, ale tu jakby trudno się dziwić. A każdy chciał swoje poprawki przepchnąć, więc szczerze mówiąc jest to fikcja. Zgadzam się z panem przewodniczącym, że należy zastanowić się w ogóle nad sensem drugiego czytania w takim kształcie, bo niczemu to po prostu nie służy. Ja już nie będę odnosił się do sposobu prowadzenia drugiego czytania, bo rzeczywiście ono w tym roku było momentami skandaliczne, jak nigdy wcześniej. Ale to myślę, że już nie będziemy roztrząsać tutaj, omówimy to sobie w gronie komisyjnym podczas najbliższego posiedzenia Komisji Budżetu, a w gronie, jak mówię, radnych komisji. Szanowni Państwo, przed nami debata na temat poprawek. Dlatego, jak mówiłem, ja już nie będę w poszczególne poprawki tutaj wchodził. Będzie możliwość uzasadniać, odnosić się do nich. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości ostateczną decyzję co do głosowania w sprawie budżetu miasta na rok 2009 podejmie po głosowaniu nad poprawkami. Niemniej jednak nie trudno przewidzieć ich wynik. Żeby przewidzieć wynik głosowania w tej sali, Szanowni Państwo, nie trzeba jakichś czynności zanadto obciążających intelekt wdrażać. Więc szczerze mówiąc w tej chwili nie wydaje mi się, abyśmy mogli ten projekt budżetu poprzeć, aczkolwiek mówię, ostateczną decyzję jeszcze podejmiemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A więc zrealizowaliśmy wystąpienia klubowe. Zapytam więc, kto z Państwa chciałby w tej chwili zabrać głos w sprawie sprawozdania przedstawionego przez przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Czy pan prezydent chciałby się do tego w tej chwili odnieść? Czy pan radny Wojciech Kręglewski? Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, panie przewodniczący Napieraj. Zostałem wywołany tutaj do odpowiedzi, gdyż wymienił pan z imienia nazwiska moją osobę w kontekście propozycji Klubu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą realizacji metra w Poznaniu. Zarzucając przy tym również i w dyskusji w trakcie trwania Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, zarzucając pewną skostniałość i takie szablonowe patrzenie na ciekawe projekty. Ciekawe projekty są wtedy, kiedy są realizowane, przede wszystkim kiedy są dobrze opracowane, natomiast nie wtedy, kiedy powstają na zapotrzebowanie chwili, na zapotrzebowanie sesji budżetowej, czasami prokurowane mniej czy bardziej fortunnym artykułem prasowym. A tak mamy do czynienia właśnie w tej sytuacji. Pomysł metra w Poznaniu w sytuacji, kiedy mamy znakomity, odziedziczony po poprzednich pokoleniach układ komunikacji kolejowej, na którym można by było właśnie postulowany przez pana przewodniczącego system komunikacji zbiorowej zrealizować, jest, zgadzam się, całkowicie nierealny i niepoważny. Jeżeli spojrzymy na mapę miasta Poznania, łatwo zauważyć, że projekt trzeciej ramy, który zahacza o wszystkie elementy tego układu kolejowego, o którym mówiłem w sposób znakomity, może razem z tym elementem układu torów kolejowych tworzyć system uzupełniający komunikację zbiorową bez konieczności budowania podziemnej kolei. Mamy plusem tego typu rozwiązania jest to, że te wszystkie tereny są obecnie wolne. Na tych terenach znajdują się tory kolejowe. Mamy ostatnio decyzję, która przypisuje przewozy regionalne samorządowi województwa. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tego typu pomysł realizować. Natomiast nie epatować opinii publicznej bliżej niesprecyzowaną ideą metra, które nie wytrzymuje żadnego rachunku ekonomicznego i w żaden sposób nie daje nawet najmniejszych szans, żeby taki pomysł zrealizować. Sądzę, że gdybyśmy nawet zdecydowali się wydać pieniądze na studium opłacalności, wykonalności takiego przedsięwzięcia, to sądzę, że studium wykonalności dla takiego przedsięwzięcia byłoby druzgocące. Pan przewodniczący powołuje się na szereg przykładów metra w miastach zdecydowanie mniejszych od Poznania. Ja się z panem przewodniczącym całkowicie zgadzam. Wymienił pan z nazwy jedno miasto, które znam w sposób szczególny. Jest to Bilbao. Bilbao, które funkcjonuje w ramach aglomeracji kilku podobnych miejscowości wciśniętych pomiędzy dwa pasma wzgórz, ma znakomicie rozwiązany system komunikacji drogowej. Perfekcyjnie rozwiązane ramy komunikacyjne do komunikacji samochodowej. Natomiast w celu dobrego skomunikowania liniowego wszystkich miejscowości tworzących aglomerację Bilbao zdecydowano o tym, żeby już po rozwiązaniu problemu z ruchem samochodowym przejść do następnego etapu udoskonalania systemu komunikacji poprzez zbudowanie właśnie liniowego metra łączącego nie tyle, rozwiązującego nie tyle problemy komunikacyjne samego Bilbao, tylko rozwiązującego problemy komunikacji zbiorowej miejscowości tworzących całą aglomerację wokół Bilbao. I chciałbym, żeby posługując się przykładami, stosować przykłady adekwatne, bo wyciągnięte z kontekstu one bynajmniej nie służą temu, żeby przybliżyć taką czy inną ideę i ją uwiarygodnić. Rozwiązania komunikacyjne zaproponowane w Bilbao nie mają nic wspólnego z realiami, które mamy obecnie w mieście Poznaniu. Dziękuję bardzo. To jakby celem ad vocem do wystąpienia pana radnego Norberta Napieraja.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Ja myślę, że oceniając budżet przyszłoroczny, któremu niewątpliwie ambicji odmówić nie można, jest na pewno największy w historii, chociaż zawsze ambicje mierzy się miarą oczekiwań tego, kto te ambicje mierzy. Także tu zawsze należy na to w ten sposób patrzeć. Ale jest ten to budżet największy. Doświadczenie wskazuje, że z realizacją budżetu, szczególnie w zakresie wydatków inwestycyjnych, było bardzo mizernie w Poznaniu, jeżeli porównamy tą realizację z innymi miastami wojewódzkimi, ale miejmy nadzieję, że w tym roku będzie lepiej, przynajmniej ja taką nadzieję wyrażam. Chciałbym jednak, szanowni państwo, aby ocenić możliwości, potencjał rozwoju miasta w przyszłym roku na podstawie przyszłorocznego budżetu, chciałbym spojrzeć nieco wstecz i ocenić z perspektywy połowy kadencji, bo tak nam szczęśliwie w połowie ta kadencja niedawno minęła, dokonania rządzącego klubu Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Poznania. Myślę, że te dokonania pozwolą nam mniej więcej określić też nasze oczekiwania na drugą połowę kadencji, tak żeby nie były one wygórowane. Szanowni państwo, ocena ta niestety musi być krytyczna, bo prawda jest taka, że również w tej debacie budżetowej podczas drugiego czytania, w tych poprawkach, które zostały zaprezentowane, widać wyraźnie, że Platforma nie ma pomysłu na miasto. Nie ma ambicji, nie ma wyobraźni, nie ma polotu w działaniach. Brakuje państwu, szanowni koleżanki i koledzy, wizji rozwoju miasta, energii, zdecydowania w działaniu. Jest za to stagnacja, wsteczne myślenie, u części z was poczucie bezradności, u części z kolei samozadowolenie z siebie, samozadowolenie z tego, jacy jesteście wspaniali. Wasza wizja rozwoju miasta to tu gdzieś parę koszy na śmieci postawić, wymienić regulaminy parkowe, to poprawka pana radnego Majszyckiego, tu kupić trochę sprzętu medycznego, tu na pojedynczym skrzyżowaniu postawić światła drogowe. Nie ma w tym wszystkim spójności. Chorujecie państwo na brak odwagi i inicjatywy, ale cóż się dziwić, skoro przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej z dumą w czasie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych chwalił się, że trzecia rama to projekt, który pilotuje od samego początku. Mówił przed chwilą pan przewodniczący, ciekawe projekty są wtedy, kiedy są realizowane. No to widzimy, jak trzecia rama jest realizowana. Jakie są skutki pilotowania tego projektu od 14 lat przez pana przewodniczącego Kręglewskiego, który jako swój sukces przedstawia to, że udało mu się wynegocjować z prezydentem środki na wykonanie wstępnych projektów niektórych wiaduktów. Jakie ambicje, taki sukces, panie przewodniczący, którego widzę w tej chwili nie ma na sali, a mam nadzieję słucha mojego przemówienia. Szanowni Państwo, nie znajduję po tych dwóch latach żadnego sukcesu, który mogłaby się pochwalić Platforma w Poznaniu. Są natomiast osiągnięcia. Niewątpliwym jest doprowadzenie do sytuacji, w których Poznań jest jednym z najdroższych miast w Polsce, a skala podwyżek, którą zafundowaliście Państwo poznaniakom, jest zupełnie dotychczas niespotykana. Jedyna wizja, jaką jest w stanie realizować klub Platformy Obywatelskiej w Poznaniu, to wizja podwyżek, ciągłego zwiększania obciążeń dla mieszkańców miasta. Klub Prawa i Sprawiedliwości z taką wizją się nie zgadza i klub Prawa i Sprawiedliwości ma pomysł na rozwój miasta, ma też odwagę o swoich pomysłach mówić. Tej odwagi niestety często Państwu brakuje. Zastanawiałem się, Szanowni Państwo, jak najlepiej można podsumować te dwa lata rządzenia Platformy Obywatelskiej w mieście. Jak najtrafniej to podsumować i precyzyjnie, żeby to oddawało rzeczywisty sens tego, co Państwo przez te dwa lata dokonaliście. I Państwo sami posunęliście mi pomysł, bo zgłosiliście taką poprawkę, gdzie zwiększacie środki na konkurs dramaturgiczny Metafory Rzeczywistości. I to idealnie oddaje dokładnie to, co Państwa dokonania w mieście. Metaforą rzeczywistości jest to, co Państwo robicie. Metaforą rzeczywistych działań, czyli przenośnią rzeczywistych działań są Państwa pomysły, bo to nie są rzeczywiste działania. To jest pewna ułuda działań, to jest ułuda pomysłu jakiejś wizji rozwoju miasta. Tak naprawdę to jest metafora rzeczywistości. Proponuję, tutaj pan przewodniczący Szczuciński mówił, że wiele już jest zgłoszeń na ten konkurs, ale myślę, że Państwa zgłoszenie może być bardzo zgłoszeniem skutecznym w tym konkursie dramaturgicznym, bo rzeczywiście dramaturgiczna jest ta metafora rzeczywistości, którą Państwo proponujecie Poznaniowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Norbert Napieraj.
Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo. Niestety po raz kolejny to w trakcie drugiego czytania zdarzało się notorycznie. Kiedy dyskutowaliśmy z panem przewodniczącym Kręglewskim, pan przewodniczący ma tę manierę, że mówi coś, co jest skierowane do mnie, po czym wychodzi. Więc po raz kolejny ja odpowiem do tych, którzy są obecni na sali, natomiast niestety nie do pana przewodniczącego. No, ja rozumiem, że ma prawo go to nie interesować. Ja dziękuję panu przewodniczącemu za to, że po raz kolejny wytłumaczył mnie, zresztą tłumaczy to nie tylko mnie, co myślę, co sądzę, jaka była moja intencja i skąd się wziął mój pomysł. To jest też jedna z kolejnych właśnie ciekawych manier pana przewodniczącego, no ale każdy ma prawo jakby analizować myśli. Jest pan przewodniczący, więc mogę się odnieść bezpośrednio. Dziękuję bardzo. Więc chciałem na początku podziękować panu przewodniczącemu, że wytłumaczył mi pan po raz kolejny, co myślę, co sądzę, co miałem na myśli i co było intencją mojego pomysłu. Po drugie, jak już rozmawiamy o konkretnym projekcie, choć może to jeszcze nie jest ten czas, no ale temat się zaczął, to ja nie wiem, na jakiej podstawie pan przewodniczący mówi, że projekt nie wytrzymuje rachunku ekonomicznego, który skoro nikt się nie pokusił o jego wykonanie. Rozumiem, że na zasadzie ogólnego przekonania, ale to jest trochę mało, jak chodzi o merytoryczną debatę. Ja podałem kilka z kilkunastu przykładów miast znacznie mniejszych od Poznania, w których metro bądź tramwaj podziemny funkcjonuje, a pan przewodniczący po raz kolejny odpowiada mi przykładem Bilbao, który to przykład ma być koronnym argumentem na odrzucenie tego pomysłu. No jest to jeden z przykładów, panie przewodniczący. Ja rozumiem, że pan doskonale zna sytuację Bilbao, ale jest to jedno miasto na kilkanaście mniejszych, które mają metro i tramwaj podziemny. Nie usłyszałem argumentu na temat żadnego innego miasta. Czy wszędzie jest taka sama sytuacja? Nie sądzę. Poza tym, panie przewodniczący, ja podkreślam z uporem maniaka, mnie nie chodzi o poprawkę na budowę metra. Mnie chodzi o poprawkę na zaledwie opracowanie koncepcji, która ma wykazać po pierwsze, czy w ogóle mamy o czymkolwiek rozmawiać? Po drugie, jaka forma, jeżeli już, miałaby być tego typu komunikacji? Przecież ja nie twierdzę, że to ma być komunikacja podziemna. Koleje naziemne również świetnie funkcjonują w wielu miastach i spełniają rolę metra. A metro to nie jest koniecznie kolejka, która jeździ ileś metrów pod ziemią. A jeżeli pan przewodniczący mówi, że mamy świetnie pozostawiony układ komunikacyjny, jak chodzi o kolej, to dobrze. To dlaczego nic z tym nie robimy? Nie robimy nic. Trzecia rama nie jest odpowiedzią na wszystkie bolączki komunikacyjne miasta Poznania. Nie wszyscy będą poruszać się po mieście samochodami. No, szczerze mówiąc, nie chcielibyśmy sytuacji takiej, żeby wszyscy się po mieście samochodami poruszali, bo wtedy to by oznaczało, żebyśmy się po prostu po mieście nie poruszali inaczej niż pieszo. A jeżeli są inne pomysły, to zacznijmy realizować, na Boga. Dlaczego nic w tym zakresie się nie dzieje? Natomiast alergiczna reakcja na same próby rozpoczęcia dyskusji, rozpoczęcia prac nad czymś, co ma być odpowiedzią na komunikacyjne problemy, mnie osobiście dziwi. No ale to jest właśnie, jak myślę, ten brak odwagi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, chciałam bardzo podziękować panu przewodniczącemu klubu Platformy Obywatelskiej, panu Wojtkowi Kręgleskiemu, za to, że wyjaśnił nam dzisiaj, mnie przynajmniej, dlaczego nie możemy zrealizować i poprzeć poprawki przebudowa ulicy Świętego Wawrzyńca. Bardzo panu dziękuję. Szkoda, że nie mieliśmy takiej informacji z innych źródeł. I dziękuję również za to, że dowiedzieliśmy się, że będzie wprowadzono autopoprawką prezydenta środki na przeprowadzenie czy badanie Bogdanki, która jest jakby otwiera drogę do dalszych inwestycji. Ale też chciałam przede wszystkim panu przewodniczącemu powiedzieć, że nie jest tak do końca, jak pan powiedział, że o budowę ulicy Świętego Wawrzyńca zabiegała tylko Platforma Obywatelska. O ulicę Świętego Wawrzyńca zabiegała również radna Lidia Dudziak i inni radni z tego okręgu przy współpracy Rady Osiedla Jeżyce. Także to jest nasze wspólne dzieło. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że większość ma Platforma i to wasze zdanie jest najważniejsze. Natomiast zabiegaliśmy my również i gwoli sprawiedliwości trzeba to powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Magdalena Pałuszek.
Szanowni Państwo, przepraszam, że to chwilę zajmuje. No nie będę tego mówiła, do mojego głosu nie będę kierowała do Platformy Obywatelskiej, bo prawie jej nie ma na sali. Szkoda, ale chciałabym wspomnieć trochę historii odnośnie poruszonego przez Platformę Obywatelską i pana przewodniczącego Kręgleskiego projektu budowy wiaduktu na ulicy Grunwaldzkiej nad torami kolejowymi. I w kontekście tworzenia wizji przyszłości tego miasta jest mi trochę smutno, bo nie widzę tej przyszłości. Najlepiej, jeżeli tak będziemy pracować jako Rada z podziałami na partie, a nie twórczo dla tego miasta. To, co Państwo teraz widzicie, to jest wydruk głosowania z ubiegłego roku, z sesji budżetowej, poprawka 309 do projektu budżetu na 2008 rok. Ta poprawka dotyczyła środków, moja poprawka zgłoszona wraz z klubem Lewica i Demokraci na środki, na koncepcje wstępne, rozpoczęcie prac na cel dotyczący wiaduktu nad torami kolejowymi. Proszę Państwa, ta poprawka padła głosami Platformy Obywatelskiej. Szkoda, że trzeba było roku po to, żeby na nowo ta koncepcja okazała się bardzo ważną i bardzo istotną. Szkoda, że Platforma Obywatelska w zeszłym roku nie pomyślała o tym, że to jest niezbędny cel i on musi być zrealizowany, bo po prostu inaczej logika nie dyktuje. Straciliśmy rok. Ja nie chcę tak sądzić, ale nie wychodzi mi w żaden sposób. I tu głos kieruję do obywateli miasta Poznania. Czy trzeba było zmarnować rok po to, żeby w tym roku Platforma Obywatelska zgłosiła, że to jest jej koncepcja, jej pomysł? Szkoda, że to nie był pomysł dla Poznania, bez względu na to, kto to zgłosił. Bylibyśmy o rok dalej w pracy, a mieszkańcy, byłaby szansa, że rok krócej staliby w korkach, spalając i zanieczyszczając powietrze miasta Poznania, bo korki są na ulicy Grunwaldzkiej gigantyczne. Bardzo mi przykro, bo to tylko tak wychodzi, proszę Państwa, że odrzuciliście tą poprawkę waszymi głosami. Wojciech Kręgleski, Grzegorz Ganowicz i wszyscy pozostali przeciw, po to, żeby w tym roku zgłosić tą poprawkę jako bardzo istotną i na szczęście przyjętą przez pana prezydenta. Cieszę się dla Poznania, ale żałuję, że rok zmarnowano. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Dominik Herberholz.
Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, koledzy i koleżanki radni. Analizując budżet miasta na 2009 rok przedstawiony przez władze miasta z prezydentem Ryszardem Grobelnym na czele, trzeba przyznać, że ten dokument został przygotowany starannie, solidnie. Chciałbym jednak skomentować jeden fragment, który budzi mój niepokój. Otóż w budżecie zakłada się 906 milionów złotych wpływów budżetowych z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, co stanowi niebagatela prawie 22% wzrostu względem bieżącego roku. Te wpływy mają wzrosnąć z 743 milionów złotych do 906 milionów złotych. Chciałbym, aby twórcy budżetu wytłumaczyli mi, na jakiej zasadzie prognozują tak duży wzrost, skoro to właśnie przyszły rok ma przynieść w Polsce odczuwalne efekty światowego kryzysu ekonomicznego. Ekonomiści już dzisiaj ostrzegają, że tempo rozwoju gospodarczego w Polsce w 2009 roku ma drastycznie spaść. Ja pozwolę sobie przytoczyć kilka analiz, m.in. Paribas Bank prognozuje w swoim ostatnim raporcie, że wzrost PKB w Polsce ma wynieść w przyszłym roku tylko 0,4%. NBP jest tutaj też dużo bardziej ostrożne niż Ministerstwo Finansów i prognozuje wzrost PKB o 2,8%. Business Center Club ocenia, że nieuniknione jest znaczne spowolnienie wzrostu gospodarczego i przedsiębiorcy szacują, że ten wzrost wyniesie w Polsce 2,5%. Według organizacji przy wzroście PKB w tempie od 2 do 2,5% stopa bezrobocia może wzrosnąć o około 2 punkty procentowe. BCC spodziewa się również zmniejszenia poziomu inwestycji i przedsiębiorcy oceniają, że zamiast zapowiadanego w budżecie wzrostu inwestycje spadną w przyszłym roku o 10%. W przyszłym roku będą miały miejsce kroki zmierzające do oszczędności w przedsiębiorstwach i firmach, a więc zwolnienia, redukcje etatów. I tu można zakładać z prawie 100% pewnością, że ta sytuacja nie ominie również Poznania. Stąd mój wniosek, że założenie o wspomnianych 22% wzroście wpływów do budżetu jest szalenie optymistyczne i uważam, że nierealne. Realnym założeniem wydaje się więc takie, które mówiłoby o wpływach na tym samym poziomie co w roku 2008 lub zmniejszeniu tej kwoty. I chciałbym uzyskać od pana prezydenta odpowiedź, skąd specjaliści, tworząc budżet miasta na 2009 rok, uzyskali tą magiczną kwotę 22%. Proszę pamiętać, że przyjęcie dobrze wyglądających liczb, które jednak nie mają pokrycia w rzeczywistości, doprowadzą tylko i wyłącznie do luki w budżecie i braku możliwości realizowania zadań, które miały być opłacone z tych pieniędzy. Tu mam taki apel do pana prezydenta, do kolegów radnych, że nie należy więc dać się tutaj ponosić magii zbliżających się świąt i za wiele obiecywać, bo w nowym roku możemy się obudzić z kacem i niemożliwością spełnienia tych obietnic. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja chciałbym wrócić tutaj do koncepcji zaprezentowanej poznaniakom przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, mianowicie dotyczących rozwiązań komunikacyjnych pod postacią metra, ale na początku w związku z tym, co pan przewodniczący napiera i mówił, chciałbym prosić, czy też zwrócić uwagę na pewne uściślenie nomenklaturowe. Pan radny Napieraj, do którego się zwracam, a którego nie ma na sali posiedzeń, bardzo żałuję z tego powodu. Być może mi odpowie później. Proszę Państwa, Panie radny Napieraj, używając słowa metro, ja rozumiem, że używa go Pan jako rzeczywiście kolejki podziemnej. Pan jednak najprawdopodobniej wraca do pierwowzoru semantycznego tego określenia i jako metro, co dał wyraz Pan, dziękuję, dał Pan wyraz w drugiej wypowiedzi, mówi o układzie komunikacyjnym, bo mówi Pan, że to nie musi być przecież kolejka podziemna. Ja rozumiem, że wtedy ta poprawka powinna mieć nazwę, że nie chodzi nam o budowę metra czy koncepcję metra, ale układu komunikacyjnego, prawda? Być może. Natomiast do mieszkańców wyraźnie Państwo wysłaliście sygnał metro. Ja tylko chciałem zapytać, czy Państwo konstruując tą poprawkę i epatując mieszkańców nadzieją powstania metra, zwróciliście się do Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej o ekspertyzę geofizyczną, która powstała w latach 70., wtedy, kiedy ja miałem lat kilkanaście i była bardzo żywa dyskusja na temat układu komunikacyjnego w Poznaniu. Wtedy powstała pierwsza koncepcja metra i powstała taka, jak mniemam, ponieważ nie ja jestem absolwentem Politechniki, a właśnie pan radny Kręgleski, jak mniemam, jest dostępna. Ta analiza geofizyczna dotyczyła tak zwanego IŁ poznańskiego. Państwo, nie wiem, czy wiecie, co to jest IŁ poznański, radnych PiSu, niech wrzucą w wyszukiwarkę IŁ poznański, dowiedzą się, co to jest i dowiedzą się, jaka jest możliwość budowy kolejki podziemnej na terenach, które są iłem poznańskim. Ja jestem przekonany, że ani w Bilbao, ani w Perugii nie ma iłu poznańskiego. Być może od lat 70. zmieniły się technologie budowlane i być może można już budować niskie metro, płytkie metro, ponieważ Państwo wiecie, są dwie różne technologie, tak? Metro płytkie, metro głębokie, że można budować płytkie metro w tej chwili przy tej technologii w ile poznańskim. Ale jeżeli Państwo wrzucicie w tą wyszukiwarkę IŁ poznański, to zauważycie, że również w Poznaniu były kłopoty z fundamentami niektórych wysokościowców, właśnie jeśli chodzi o utwardzanie fundamentów i budowy na tego typu podłożu. Ja mam pytanie retoryczne. Czy Państwo w ogóle pytaliście jakichkolwiek fachowców z Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej o tego typu koncepcję? A teraz powiem kolokwialnie. Chce Pan wydać pół bańki z kieszeni podatników na coś, co już dawno wiadomo? To jest jedna rzecz. I druga rzecz do Pani Radny Pałszek. Pani Radna, mówiliśmy, że budowa wiaduktu na Grunwaldzkiej jest niezbędna wręcz dla mieszkańców Grunwaldu i mieszkańców gmin okolicznych. Ta budowa jest możliwa tylko i wyłącznie przy pełnej współpracy z PKP. Sytuacja od zeszłego roku nieco się zmieniła. W związku z tym ja muszę wystąpienie pani radnej potraktować jako wystąpienie polityczne, a nie merytoryczne i jest mi przykro, bo nam się merytorycznie świetnie przecież współpracowało. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Kręgleski.
Znowu zostałem wywołany do odpowiedzi, tym razem przez moją koleżankę, panią Magdalenę Pałszek. Ja pewne cechy u ludzi absolutnie nie toleruję. Najbardziej nie toleruję takiego czegoś, co się nazywa hipokryzją, ale zaczynam od siebie. Również u siebie nie toleruję hipokryzji, natomiast pani radna mi tą hipokryzję zarzuciła, w związku z tym muszę publicznie się z tego wytłumaczyć, bo żeby nie wejść na hipokrytę. Platforma Obywatelska do wyborów, dzięki którym zasiadamy w tej Radzie Miasta, szła z jednym z podstawowych haseł, jakim właśnie było udrożnienie komunikacji w ulicy Grunwaldzkiej i budowa wiaduktu na Junikowie. Chciałbym przypomnieć pani radnej, że między innymi robiliśmy tam swoistego rodzaju happening, w którym zbieraliśmy podpisy pod wnioskiem, aby ten wiadukt zbudować. Natychmiast po wyborach rozpoczęliśmy starania, aby tą inwestycję można było zrealizować. Pan prezydent Kruszyński sam jeden wie, ile razy go nachodziłem w sprawie przejazdu kolejowego na Junikowie, ale przez to znam wszystkie uwarunkowania związane z realizacją tej inwestycji i nie bez przyczyny zgodziliśmy się jako klub radnych Platformy, aby w tym budżecie nie umieszczać żadnych kwot na realizację tego projektu, natomiast zgodzić się, żeby ten projekt był, rozpoczęcie realizacji tego projektu było w 2011 roku. Przyczyna podstawowa, dlaczego w zeszłym roku nie przyjęliśmy poprawki pani radnej Magdaleny Pałszek. Opiewała ona bodajże na 40 milionów złotych i była całkowicie nierealna, łącznie była na 40 milionów złotych i była całkowicie nierealna w tamtym stanie rzeczy. Zresztą jest ona nierealna również dzisiaj, w obecnym stanie rzeczy. Pan prezydent Kruszyński prowadzi intensywne rozmowy z głównymi partnerami tego przedsięwzięcia, gdyż analiza ruchu wykazała, że poznaniacy tylko w 42% korzystają z tego przejazdu, natomiast pozostały procent to jest ruch samochodowy związany z obsługą gmin ościennych tworzących aglomerację poznańską. Mówię tu głównie o Komornikach i gminie Dopiewo. I tak naprawdę realizacja tego przedsięwzięcia wymaga zgody wszystkich partnerów i współpartycypacji wszystkich partnerów w tym przedsięwzięciu. Negocjacje jeszcze są dalekie do zakończenia. Miasto Poznań przedstawiło swoje...
Czas się skończył. Proszę zdanie dokończyć, dobrze?
Bym był wdzięczny za danie mi minuty, żebym mógł dokończyć myśl. Miasto Poznań przedstawiło swoją ofertę partnerom i sądzę, że w interesie tych partnerów jest przyjęcie tej oferty. Nie bez znaczenia jest również udział PKP w tym całym przedsięwzięciu. Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze ostatecznego przebiegu tak zwanego Y, czyli szybkiej kolei. Być może okaże się, że w 2011 roku będziemy mieli już wystarczające informacje i wystarczające przesłanki ku temu, żeby w to przedsięwzięcie włączyć również PKP jako głównego beneficjenta tego przedsięwzięcia. Bo jeżeli się okaże, że Y będzie biegł wzdłuż toru kolejowego na Junikowie, to głównym partycypantem tego przedsięwzięcia powinno być PKP jako realizator szybkiej kolei. Także celem wyjaśnienia, nie jestem hipokrytą, pani radna.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ. Chociaż nim udzielę panu głosu, chciałbym powiedzieć tak, że myślałem, żeby państwu zaproponować krótką przerwę. A pan, ja wiem, może dlatego właśnie. O 13:00, przypominam, mamy spotkanie świąteczne. Może po wypowiedzi pana Michała Grzesia krótka przerwa higieniczna, tak to nazwijmy. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Szanowni państwo, ja powiem tak. Na szczęście pan doktor Smul jest wybitnym fachowcem w dziedzinie medycyny i tym się zajmuje. Natomiast na szczęście pan prezydent Grobelny nie zawsze słucha naukowców i ekspertyz naukowych, bo gdyby pan prezydent Grobelny przejął się tą ekspertyzą o Iłach Poznańskich, to nie mógłby powstać parking pod placem Wolności, tak? Bo pamiętam, jakie były właśnie tych osób, które sprzeciwiały się budowie parkingu, właśnie argumentacją były te tak zwane Iły Poznańskie. To miało spowodować zawalenie Biblioteki Raczyńskich i paru jeszcze innych obiektów na Placu Wolności. Na szczęście pan prezydent Grobelny swój rozum ma i w tym wypadku akurat cieszę się, że, ale tylko w tym wypadku cieszę się, że pan prezydent jest prezydentem, a nie lekarzem i odwrotnie pan doktor Smul nie jest prezydentem. Bo niestety w tym wypadku by tego parkingu nie mogło być. Tak więc nie wszystkie ekspertyzy należy brać dosłownie. Druga sprawa, z tego co mi poufnie mówili w swoim czasie urzędnicy, pan prezydent Grobelny, kiedy został radnym, też był wielkim zwolennikiem budowy metra. Potem ci urzędnicy mu to skutecznie wybili z głowy. Nie wiem, czy tym tymi argumentami merytorycznymi, czy tym po prostu, że pan prezydent zobaczył, że nie ma wiary w ludziach i wolał tego tematu już nie ruszać. Ja przypominam, że nie jest to temat nowy. W drugiej, trzeciej kadencji Rady Miasta Poznania zgłaszałem do studium poprawkę o budowie poznańskiego podziemnego tramwaju. Chodziło mi o, przynajmniej w centrum miasta, o opuszczenie tramwaju w dół pod jezdnię, tak by nie kolidował z jezdniami. To wtedy nie przeszło, bodajże 13 radnych było za, większość zdecydowana przeciw. Stąd też jakaś wypowiedź Rady na ten temat, chociaż w tym czasie, z tego co wiem, obecnie chyba Kraków kończy podziemny tramwaj, na który dostał dotacje z Unii Europejskiej całkiem pokaźne, bo wiem, że też wystąpiłem, że jednak tutaj można coś takiego zrobić. To jest jedna sprawa. Nie o tym chciałem mówić. Myślę, że największym problemem tego budżetu, znaczy to jest mój 10. budżet jubileuszowy, więc chociażby z tego powodu powinienem zabrać głos, że to jest mój już 10. budżet. Mój 10. Jak to już tyle lat jestem razem? Nie, zaraz. 4. O cholera, 14. Bardzo przepraszam, ale to mimo to dokończę. Otóż muszę powiedzieć, że najlepszy budżet, jaki był, był to budżet pierwszy, który analizowałem. Potem nieznacznie były gorsze budżety, ale jeszcze można było coś z nich wyczytać. Natomiast odkąd prezydentem został pan prezydent Grobelny, to budżety są coraz bardziej utajniane. Jak przypadkowo coś jeszcze wypłynie, to już w następnym roku tego nie ma. Na przykład nie mogłem znaleźć garniturów sławetnych w tegorocznym budżecie i co to znaczy, że tych garniturów nie będzie, czy one będą, ale są teraz utajnione. Znaczy ja już abstrahuję, kto ma te garnitury dostać, bo to były różne zdania na ten temat. Natomiast był zapis o garniturach, w tym roku nie ma, więc ja się pytam, czy nie będzie w tym roku zakupionych żadnych garniturów, czy to zostało po prostu utajnione. Budżet tegoroczny został tak napisany, żebyśmy nie znaleźli w nim nic. I oczywiście to jest prawo pana prezydenta, by taki budżet stworzyć. Podejrzewam, że dużo ciekawszy budżet byłby, gdybyśmy rzeczywiście zaczęli go analizować dokładniej we wszystkich jednostkach. Tam może są te ciekawsze wydatki niż to, co zostało tutaj napisane. Pana prezydenta prawo napisać tak budżet, żeby radni z tego budżetu nic nie wiedzieli, dziennikarze nic nie wiedzieli i taki budżet powstaje. Podejrzewam, że tym tropem pójdziemy dalej i skończy się, mam nadzieję, że to doczekam, że po prostu dostaniemy jedną kartkę papieru, takie są dochody, takie są wydatki, a nie musicie wiedzieć na co, proszę poprzeć budżet. Może tak się skończy, oby nie. Więc o to mam pretensję, że ten budżet jest niedokładny. Tak naprawdę, kiedy robimy poprawki, to już słyszałem głosy, tak? Kiedy złożyłem poprawkę, by zabrać z Biura Relacji Społecznych, to już pan dyrektor zapowiedział, że ta poprawka będzie dotyczyła tego. Chociaż takiej intencji nie miałem, tak? Ale to sobie pan dyrektor Biura Relacji Społecznych mówi, że on zlikwiduje biuletyn, a gazetka, która się wala po wszystkich pokojach Poznań Tu Warto Żyć, ona oczywiście będzie funkcjonowała, bo to jest bardzo wybitne pismo i wszyscy to niezmiernie czytają i dużo się z niego dowiadują. A biuletyn miejski nie czytają, więc pan dyrektor zadecydował, że biuletyn trzeba zlikwidować. Nie o to chodzi. To my radni powinniśmy mieć możliwość, z czego zabieramy, a na co pieniądze dajemy. Natomiast takie ułożenie budżetu, że się mówi o bliżej nieokreślonych zadaniach, a potem jak wygodnie, żeby zdyskredytować poprawkę, jest to po prostu nie fair. I bardzo, powiem szczerze, bardzo mi się ten budżet w tym roku chociażby z tego powodu nie podoba. Być może ten budżet był najlepszy w momencie, kiedy w drugiej kadencji zostałem radnym, dlatego że w pierwszej kadencji radni budżetu nie czytali i w związku z tym było takie założenie, że można wszystko napisać. Ale niestety od drugiej kadencji znaleźli się tacy maniacy, którzy zaczęli budżet czytać, nawet co niektórzy kilkaset poprawek zgłaszali. I w związku z tym trzeba było zacząć realizować taki budżet, żeby radny nic z niego nie wiedział, żeby nic nie mógł poprawić, a jak poprawi, to jeszcze go zdyskredytować, że chce wielce zasłużony, bardzo poczytny i bardzo ciekawy biuletyn miejski zlikwidować, a zostawić chce naprawdę wielką pomyłkę i myślę, że coś z tym trzeba zrobić. To już tak dla pana prezydenta prywatnie, bo ja wiem, że tam gazetka, która ma w jakiś sposób pokazywać to, co pan prezydent robi, no ona jest fatalna. No i w zasadzie nie powinienem tego mówić, bo to nie mój interes, żeby pan prezydent się dobrze prezentował, ale ona naprawdę jest fatalna. No to się też naprawdę jest taka popelina, także można coś z tym zrobić. Reasumując. Ja jestem przeciwny i apeluję do elementarnej uczciwości pana prezydenta, by przyszłoroczny budżet był budżetem, który da się czytać, w którym radni będą cokolwiek wiedzieli, co się w tym mieście planuje, co się realizuje, a nie był jeszcze gorszy od tegorocznego. Budżet tegoroczny jest po prostu wielkim skandalem i wielką kpiną z radnych miasta Poznania. I na to się nie zgadzam i uważam, że tak dalej być nie może, jeśli chcemy mówić o przejrzystości, transparentności i tak dalej. A na koniec tylko chciałem powiedzieć, że tu pan radny Kręgleski mówi o hasłach Platformy, z którymi szła do wyboru. Ja nie wiem, która Platforma, bo zdaje się, że były dwie Platformy w wyborach. Jedna popierająca pana prezydenta Grobelnego, druga konkurenta pana prezydenta, konkurentkę pana prezydenta Grobelnego. I na przykład ta, która popierała konkurentkę, to mówiła dość marazmu, dość zastoju, jeszcze parę innych haseł, ale rozumiem, że ta Platforma przegrała, więc wygrała ta Platforma, której się wszystko podoba. W związku z tym jest wszystko ok i dalej mamy zastój, dalej mamy marazm. Ok, w porządku.
Dziękuję. Pan radny Norbert Napieraj, bo jak słyszałem, państwo przerwy sobie nie życzą, w związku z tym nie będę jej ogłaszał.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Krótko już tylko do tego, co był łaskaw powiedzieć pan radny Sławomir Smul. Rzeczywiście analiza takowa istnieje, o której pan radny wspominał. Natomiast po pierwsze, jak powiedział już pan radny Michał Grześ, na jej podstawie nie można by było zbudować parkingu pod Placem Wolności, więc to też świadczy o jakości, poziomie i przydatności tej analizy. No, chcę wierzyć, że raczej o rozwoju techniki, który pozwala tego typu przeszkody pokonać, ale tak czy tak, przynajmniej o jej nieaktualności w tym przypadku. Po drugie, nie wiem, czy pan radny wie, że jak chodzi o analizę gruntów w Warszawie, wygląda to znacznie gorzej niż w Poznaniu, a jednak metro powstało. Więc argument, który pan radny chciał przytoczyć jako taki gwóźdź do trumny tej poprawki, no okazał się niewypałem, ponieważ nie jest to żaden argument. Ta analiza nie świadczy o niczym, jak wskazuje praktyka. I szczerze mówiąc, używanie kolokwializmów typu, że chcę wydać 500 tysięcy na jakieś zachcianki, żeby dowiedzieć się to, o czym wiemy, no właśnie problem polega na tym, że nie wiemy, panie radny, no nie wiemy. Chcielibyśmy wiedzieć. Chcemy wiedzieć. A po drugie, to nie jest tak, że ja mówiłem najpierw o kolejce podziemnej, teraz mówię o kolejce naziemnej. Nie, ja nie mówię ani o takiej, ani o takiej kolejce. Ja mówię o czymś, co ma wykazać, co będzie realne i co będzie najlepsze. Czy to ma być kolejka podziemna, czy to ma być kolejka naziemna, czy jeszcze jakieś inne rozwiązanie? Nie wiem, nie jestem specjalistą. Właśnie specjaliści mają się zająć opracowaniem koncepcji. Ja nie roszczę sobie prawa do opracowywania tej koncepcji, bo krótko mówiąc, na tym się nie znam. Natomiast jakby już wracając do samego sporu, bo to też pan radny zahaczył w swojej wypowiedzi znaczenia słowa metro. Otóż słowo metro nie oznacza wcale kolei podziemnej. Ono może oznaczać kolej jedynie częściowo i to na małym odcinku podziemną, natomiast w zdecydowanej większości naziemną. Może to być rozwiązanie łączone z częścią podziemną tylko pod ścisłym centrum miasta na przykład. Ale to już jakby nie jest istota, myślę, tej dyskusji. Nie ma co się spierać o znaczenie słów. To też jest zadaniem, myślę, dla specjalistów tak naprawdę. Więc krótko mówiąc, nie mamy wiedzy, dyskutujemy nad czymś, nad czym tak naprawdę nie mamy wiedzy elementarnej, poczynając od wspomnianej przez pana radnego analizy gruntów, możliwości technicznych, poprzez możliwości finansowe, perspektywę, w której te możliwości finansowe, jeżeli takowe będą, można będzie wykorzystać. Nie mamy podstawowej...
Proszę włączyć mikrofon panu radnemu.
Minutę. Tak jest, dziękuję bardzo. Postaram się tego nie nadużywać. Nie mamy wiedzy, stąd prośba o zaczęcie merytorycznej dyskusji i przeprowadzenie po prostu analiz, tak żebyśmy tą wiedzę mieli i następnym razem, być może za kilka lat, już dyskutowali na konkretnych danych i być może przymierzali się do konkretnych rozwiązań. Dziękuję.
Dziękuję i pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Kiedy pan przewodniczący Kręglewski mówi o tym, że Platforma Obywatelska szła do wyborów pod hasłem usprawnienia układu komunikacyjnego, utwierdza mnie w przekonaniu, że pański klub, panie przewodniczący, będzie jednak ubiegał się o nagrodę w konkursie Metafory Rzeczywistości organizowanym przez Teatr Polski. Bo tak to jest, że państwo tworzycie związki frazeologiczne o innym znaczeniu niż dosłowny sens wyrazów. I to dokładnie odpowiada definicji słowa metafora. Tworzycie pewną ułudę rzeczywistości. Kiedy pan mówi o usprawnieniu układu komunikacyjnego, ja nie wiem, co pan ma na myśli, mówiąc szczerze. To, że pan od 14 lat pilotuje, panie przewodniczący, projekt trzeciej ramy i teraz pan jako sukces przedstawia, że to jest, że projekty paru wiaduktów powstaną. Kiedy państwo mówicie o promocji miasta, to ja też nie wiem, czy chodzi o to, że przewodniczący Komisji Sportu jeździ i promuje miasto na różnych stadionach europejskich. Kiedy państwo mówicie o merytorycznej analizie budżetu na Komisji Budżetu i Finansów w ramach drugiego czytania, to a później głosujecie nagle politycznie wszystkie poprawki, to też nie wiem, jak to rozumieć. No, liczę, że te starania związane z ubieganiem się o nagrodę w konkursie Metafory Rzeczywistości zakończą się sukcesem. Będę kibicował. Dziękuję.
Dziękuję. Ja proponuję, żebyśmy coraz mniej uciekali się do osobistych wycieczek, a rozmawiali o budżecie. Bo jak pan radny Szynkowski mówi o wizji, to ja też nie wiem, czy to nie jest przypadkiem metafora. Pani radna Magdalena Pałuszek.
Chwila sprostowania. Szanowny kolego radny Wojciechu Kręglewski. Ja zwątpiłam, co znaczy słowo hipokryzja, ponieważ pański kolega radny Smul odsyła wszystkich do internetu i do nauczania się, no więc otworzyłam. No i nie, absolutnie ja panu nie zarzuciłam hipokryzji. Tego na pewno nie powiedziałam, ale też w intencji mojej nie było. Bo hipokryzja to, jak się okazuje, według słownika, działanie jednoczesne. A wy przecież rok temu nie mieliście wizji ani świadomości, że ten wiadukt jest niezbędny. Swoim zachowaniem to udowodniliście. Więc panie radny, absolutnie nie. Ja tylko, i to się przyznaję, przewrotność polityczną wam zarzucam. To tak. To tak. Przyznaję się publicznie. Natomiast panie radny, ja jestem zmartwiona, bo ja w zeszłym roku przy poprawce tej mówiłam o tym, że być może jest potrzeba nawet związku międzygminnego powołania na konkretne te zadanie, bo to jest oczywiste, że większe potrzeby mają te pozostałe gminy aniżeli my w tym zakresie. I to było jasne. Natomiast ja jestem zmartwiona, że pan mówi, że dopiero ostatni rok intensywnie prezydent, zastępca prezydenta, pan Kruszyński w tej mierze działa. No więc właśnie to jest brak wizji. Szanowna Platformo, to jest brak wizji, bo o tym, że ten wiadukt jest potrzebny, o tym, że te rozmowy powinny być prowadzone z gminami, to jest wiadomo już od 5, nawet więcej lat. I jeżeli pan radny mówi, że w 2011 będziecie mieli większą wiedzę tajemną, co PKP zamierza, to ja też się martwię. Bo według projektów rządowych w 2011 roku do 2013 PKP ma 2 lata na rozpoczęcie i zakończenie inwestycji tak zwanej TGW, szybkiej kolei. Łącznie przez Poznań. Proszę sprawdzić dane. Odsyłam do strony internetowej. Najprostszy kierunek, strona internetowa. Polskie linie kolejowe, czy jakoś tak. To się nie zgrywa. To trzeba mieć już gotowca i tylko czekać na realizację. Ale dobrze, mam nadzieję, że się zrealizuje. Teraz Platforma to już monitoruje. To na pewno będziemy mieli i wiadukt, i mieszkańcy odetchną z ulgą. Osiedle Kwiatowe też bardzo długo na to czekało. Dziękuję.
Dziękuję. I pan radny Przemysław Markowski, którego nie ma. W związku z tym pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo serdecznie. Ja bardzo dziękuję panu radnemu Grzesiowi, że zabrał głos, bo właśnie mówiąc o swoim 14 budżecie, ja się tutaj chciałem wzorować na panu radnym Grzesiu, ponieważ to jest mój dopiero trzeci budżet i to doświadczenie przecież jest żadne. pan radny Grzesiak mówił o specjalistach. Ja rozumiem, że pan radny Grześ również jest wielkim specjalistą od fauny i flory. Mówiąc o słoniach, fikusach, powołuje się również na stosunki rodzinne, powoływał się na teściową. Ja się powołuję na moją siostrę i na mojego ojca, którzy są absolwentami Wydziału Budownictwa Lądowego, w tym moja siostra absolwentem budowy mostów i dróg podziemnych. I w związku z tym tą analizę i te możliwości, tak jak mówiłem, znam jako kilkunastolatek spośród tych rodzinnych rozmów i tak dalej, ale ponieważ ja nie jestem specjalistą w tej sprawie i w żaden sposób sobie tego nie uzurpuję, zadałem panu radnemu Napierajowi pytanie, czy kontaktował się ze specjalistami z Wydziału Budownictwa Lądowego w tej sprawie. I na to pytanie mi pan nie odpowiedział. I w związku z tym w ten sposób pozwoliłem sobie powiedzieć, że jest to wydanie pół bańki z kieszeni podatników niepotrzebnie. Gdyby był pan uprzejmy skontaktować się ze specjalistami w tej sprawie, to ja rozumiem, że by pan tak argumentował przy drugim czytaniu budżetu i również w tej chwili. I to tyle. Natomiast jeśli chodzi o Metropolitan, to ja wiem, co to znaczy. I to znaczy po prostu miejskie. I o tym mówiąc, czy o pierwowzorze semantycznym, miałem to na myśli, że Metropolitan oznacza po prostu wszystko, co miejskie. I stąd paryskie metro, które było jedno z pierwszych dla oznaczenia kolejka miejska, wzięła swoją ogólnoświatową metro jako kolejka podziemna. Ale myślałem, że tego nie muszę tłumaczyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Foligowski.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Witam wszystkich. Mam krótkie pytanie, nawet nie musi być odpowiedź prezentowana tutaj publicznie, jeżeli któryś z urzędników byłby łaskaw po prostu mi objaśnić. Ja parokrotnie o to prosiłem, udało mi się dzisiaj, nie uzyskałem niestety odpowiedzi, udało mi się pewien będący wskazówką materiał uzyskać dzisiaj od pana przewodniczącego Majszyckiego, który z kolei też pytał kilkukrotnie, on uzyskał. Rzecz jest prosta, chodzi o promocję miasta. Ja dopytuję o te 25 prawie milionów, które są w budżecie miasta na promocję, a dokładnie chodzi mi o te środki, które są opisane jako środki dodatkowe albo są nieopisane. Gdyby ktoś po prostu jeszcze mi to objaśnił, byłbym bardzo, bardzo wdzięczny. No, wydatek niebagatelny, a przyznam szczerze, moja wiedza w zakresie tego fragmentu budżetu no, niestety niewiele posunęła się do przodu. Byłbym bardzo zobowiązany za wyjaśnienie. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, ja jeszcze krótko jednak odpowiem na pytanie panu radnemu Smolowi, bo zdaje się nie do końca zrozumiał moją intencję. Więc panie radny, żądanie ode mnie, kiedy ja wnioskuję o przeprowadzenie koncepcji, opracowanie koncepcji, czyli właśnie wstępnej analizy tego, żebym ja wcześniej jeszcze kontaktował się ze specjalistami, no to jest tak, panie radny, przepraszam, jak ja bym, to może będzie bliski panu zawodowo przykład, jak ja bym przyszedł do lekarza i lekarz by mnie spytał, po co pan do mnie przyszedł? No, źle się czuję, chciałbym diagnozę, ale czy pan wcześniej zasięgał opinii lekarza? No przecież po to jest koncepcja właśnie, żeby przeprowadzić analizy, panie radny. Po to jest koncepcja. Dziękuję.
Dziękuję. No to sobie panowie wyjaśnili. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Proszę państwa, ja muszę powiedzieć, że z dużym zainteresowaniem się przysłuchiwałem tej dyskusji. O. Staram się wykorzystać inne urządzenia techniczne, skoro te nie działają. Z dużym zainteresowaniem przysłuchiwałem się tej dyskusji. Proszę państwa, tak już nie wchodząc w polemikę z poszczególnymi osobami, ale jednak proponowałbym zajrzeć do stosownych dokumentów, które są w mieście dostępne i zobaczyć, w którym miejscu w Poznaniu występują Iły Poznańskie, w którym miejscu w Poznaniu Iły Poznańskie nie występują, jakie rzeczywiste były przeszkody przy realizacji poszczególnych inwestycji, czy one rzeczywiście wynikały z Iłów Poznańskich, czy może z jakichś innych problemów, bo to nie jest tak, że Iły Poznańskie mają równe pokład na całym terenie miasta, na niektórych głębokościach występują, na niektórych głębokościach nie występują i problemy inwestycyjne pod tym względem mamy różne w różnych miejscach w zależności od badań geologicznych i problem z Iłami Poznańskimi też nie jest taki, że w ogóle nie można inwestować, tylko jest kwestia racjonalności cen w poszczególnych miejscach inwestycji. Ale to już tak do analizy technicznej. Proszę państwa, w budżecie miasta Poznania są od paru lat rezerwowane środki na analizy układów komunikacyjnych. I oczywiście nawet 500 000 nie wystarcza do żadnego feasibility study metra. Tak? To są zbyt małe kwoty. Natomiast bieżąco różne rozwiązania, także z wprowadzaniem poszczególnych linii komunikacyjnych pod ziemię, są przeprowadzane. I takie analizy istnieją. Nie istnieją tylko te, o których mówił pan Smul z dawnych lat, ale istnieją także robione na bieżąco. Wprowadzając tramwaj na peron 7, analizujemy, w jaki sposób z poniżej poziomu układu komunikacyjnego podstawowego Poznania ten tramwaj można wyprowadzić w różnych kierunkach. Takie analizy są zrobione. To jest zupełnie coś innego niż analiza linii metra, jak to brzmi. Metro ma również pewne cechy, którymi się posługuje, które wydaje się są zupełnie nieprzystosowane do poznańskiego układu komunikacyjnego. Natomiast wprowadzenie poszczególnych jego fragmentów pod ziemię oczywiście powinno i jest brane pod uwagę. Tylko tak naprawdę w indywidualnych rozstrzygnięciach. Także, proszę Państwa, proponowałbym sprawdzać przy debacie, jakie są rzeczywiste wnioski w poszczególnych programach, do których się Państwo odwołują. W latach 2007-2013 jest złożony wniosek o przygotowanie tylko i wyłącznie, jest projekt o przygotowanie budowy linii dużych prędkości, więc w najlepszym wypadku w 2012 roku, 2013 roku, a pewnie jeszcze z pewnym obsunięciem, będziemy wiedzieli, jak ta linia jest przygotowana. Rząd w ogóle projektuje jej realizację, jeśli będzie to możliwe, w latach 2014 i dalej. Wcześniej nie. W związku z tym rzeczywiście, mówię, w najlepszym wypadku będziemy mieć koncepcję jej przebiegu z podstawowymi elementami sparametryzowania do tego czasu. I proszę Państwa, jakby nie wchodząc w polemikę z poszczególnymi poglądami, które Państwo głosiliście, ale do jednego muszę się odnieść, do pewnej idei, którą pan Szynkowski-Welsenk próbował przedstawić na sesji Rady. Ja się z nią głęboko nie zgadzam. To oczywiście nie jest tak, że jest to jakiś budżet marazmu, tylko tyle, że budżet zrównoważony. Ja się buntuję, jak ktoś próbuje do budżetu wstawiać rzeczy i mówić rzeczy, które nie są możliwe w nim do zrealizowania. Bo miło się mówi o projektach, których pada hasło, tylko nikt nawet nie ma siły złożyć poprawki do tego projektu, bo nie wiesz, czy mogę ją sfinansować. Ja też mam swoje marzenia, które chciałbym zrobić w tym mieście, tylko tyle, że stan bardzo dobrego budżetu, jednego z największych budżetów w Polsce, na to jeszcze nie pozwala i pewnie jeszcze przez wiele, wiele lat pozwalać nie będzie. Ale przede wszystkim nie mogę się zgodzić z taką opinią, że tak naprawdę Platforma wizji miasta i w wielu elementach nie ma przewagi nad Prawem i Sprawiedliwością. Bo jedną przewagę ma bardzo silną. I przewagę, która w polityce jest przewagą najważniejszą. Przewagę w poparciu społecznym. I tak naprawdę to decyduje o tym, która wizja rozwojowa jest istotniejsza dla mieszkańców Poznania. Tym też się kieruje, dlatego że tak naprawdę mieszkańcy w swoim głosowaniu, ale w poglądach, które także wypowiadają między poszczególnymi aktami głosowania, dają pewne wsparcie i decydują o kierunkach tego rozwoju miasta. Wbrew pozorom nie my na tej sali tylko o tym decydujemy, tylko tak naprawdę ogół mieszkańców Poznania o tym decyduje. I myślę, że tak na końcu, w całej debacie budżetowej i we wszystkich argumentach, które padają, to ten jeden jest najważniejszy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Krótkie odniesienie, panie przewodniczący, do wypowiedzi pana prezydenta. Panie prezydencie, oczywiście ma pan tu w 100% rację, że w poparcie społeczne weryfikuje poparcie dla danej wizji rozwoju miasta, ale jesteśmy 2 lata po wyborach, 2 lata przed następnymi wyborami i to poparcie zostanie zweryfikowane pewnie przy następnych wyborach. Ja na pana prezydenta głosowałem w 2002 roku w drugiej turze wyborów prezydenckich. No ale jednak czuję się rozczarowany decyzjami pana prezydenta od tego czasu i drugi raz bym tego głosu nie powtórzył. Także poparcie prezydent się zmienia, panie prezydencie.
I nie zawsze osoba, która głosowała w 2002, 2006 roku, będzie pana prezydenta czy Platformę Obywatelską do końca życia popierać. Także tutaj chciałem to wyjaśnić. Natomiast kwestia druga, jeszcze techniczna, ale nie do końca, ponieważ w formularzu, który został nam przesłany jako radnym, poprawki, jest takie odniesienie się pana prezydenta do poprawek poszczególnych. Ja nie mogę się zgodzić z jednym sformułowaniem, mianowicie w rubryce, w której jest opinia na temat poprawek, pisze: wniosek nie został uwzględniony albo wniosek został uwzględniony. To jest błąd merytoryczny. Po pierwsze, żaden z radnych nie składa wniosku do pana prezydenta o uwzględnienie jakiejś rzeczy, tylko składa poprawki do budżetu, a pan prezydent może negatywnie albo pozytywnie zaopiniować. Nie musi tego robić, ale może to zrobić. Także ja nie składałem wniosków żadnych do pana prezydenta o uwzględnienie czegoś w budżetu, tylko składałem poprawki do budżetu, więc prosiłbym, żeby tego nie określać mianem wniosku. To jest rzecz pierwsza. Po drugie, przy części poprawek pisze: wniosek został uwzględniony, więc rozumiem, poprawka została uwzględniona, co nie jest prawdą, bo to jest uwzględnienie zupełnie w innej formie. Na przykład jest taki przykład, moja poprawka dotycząca zatrudnienia dwóch radców prawnych w Biurze Rady Miasta z konkretnego źródła, i pisze: wniosek został uwzględniony poprzez zatrudnienie jednego radcy prawnego z jakiegoś ze zwiększonych funduszy Biura Rady Miasta. To jest zupełnie co innego. Ten wniosek nie został uwzględniony, więc proszę o wyeliminowanie tego typu błędów, bo to są po prostu ewidentne błędy merytoryczne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Chciałbym przypomnieć tylko, że w momencie, kiedy będziemy te poprawki głosowali, to niezależnie od tego, co jest napisane w rubryce stanowisko prezydenta, każdy wnioskodawca będzie miał prawo podtrzymać swoją poprawkę bądź nie. I w tym sensie stanowisko prezydenta, który tak to zapisał, a nie inaczej, nie jest rozstrzygające w sprawie poprawki. Jeśli pan radny będzie chciał, żeby tą poprawkę mimo to przegłosować, będziemy ją głosować i to będzie ostateczny wynik. Rozumiem, że bardziej chodzi o pewne semantyczne sformułowanie, że raczej wolał pan, żeby było napisane, że poprawka nie została uwzględniona, a nie wniosek. No i być może powinien pan prezydent to wziąć w przyszłości pod uwagę. Pan radny Wojciech Kręgleski, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, w imieniu klubu Platforma Obywatelska proszę o przerwę do godziny 12.
Właśnie chciałem to samo zaproponować, ponieważ wiem, że, znaczy z jednej strony widzimy, że dyskusja została zakończona, wcześniej ze strony klubu PiS taki wniosek był, w związku z tym klub radnych PiS, w którym, bo tu jest trójka, to w dziewiątce PiS, Platforma w trójce, przerwa do godziny 12:00.